Głos ma pan radny Przemysław Markowski.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, wycofuję swój wniosek, który złożyłem przed przerwą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wniosek został wycofany. Nie widzę dalszych zgłoszeń w punkcie komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia. Przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosili państwo radni Katarzyna Kretkowska, Dominik Herberholz, Aldona Szlagowska i Szymon Szynkowski. W tej kolejności będę prosił państwa radnych o zabieranie głosu. Jako pierwsza pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w ramach tego punktu chciałabym umożliwić przedstawicielom mieszkańców Marlewa, Starołęki, Minikowa i szerzej mieszkańców tamtej części Poznania wygłoszenie do państwa ponownego apelu w sprawie uciążliwości powodowanej, delikatnie mówiąc, uciążliwości powodowanej latającymi nad domami mieszkańców samolotami F-16. Petycję w tej sprawie otrzymaliście państwo 18 grudnia na początku naszej kadencji. Panowie, którzy ze mną stoją, apelowali z tej mównicy, też w ramach oświadczeń do radnych, do władz miasta Poznania o zajęcie się problemem. Przedstawiono wtedy w tym oświadczeniu szereg kwestii, szereg pytań. Do dzisiaj, przez pół roku, władze miasta nie odpowiedziały konkretnie na żaden z tych problemów. Żadna z komisji Rady Miasta problemem się nie zajęła. A mieszkańcy mają poczucie, że tak jak w chwili podejmowania decyzji o lokalizacji właśnie w Krzesinach, w Poznaniu tej bazy, nie był słuchany głos mieszkańców, nie wiem czy był słuchany głos władz lokalnych, nie było go w każdym razie publicznie słychać w tej sprawie, tak i dzisiaj są pozostawieni z tym problemem sami sobie. W tej chwili lata 6 samolotów, za chwilę będzie latało ich kilkadziesiąt. Panowie, którzy są ze mną i którym chcę oddać głos, pan Grzegorz Małecki ze Stowarzyszenia Ekologiczne Marlewo i pan Juliusz Tyrakowski z Rady Osiedla Starołęka Minikowo Marlewo, nie mają dzisiaj przy sobie materiału akustycznego ilustrującego problem, ale jeżeli do następnej sesji, to jest moje oświadczenie, ten problem nie zostanie podjęty przez władze miasta, to ja na każdej sesji będę się zapisywać do oświadczeń i w ramach oświadczeń będę puszczać państwu odgłosy samolotów F-16, których doświadczają codziennie mieszkańcy. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan Grzegorz Małecki.
Szanowny panie prezydencie, Szanowna Rado Miasta Poznania, szanowni zebrani, obudźcie się. Jesteście narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo. Proszę państwa, 21 maja o godzinie 10.30 lądujący samolot F-16 zerwał linię energetyczną nad Marlewem. Byliśmy od głos od katastrofy. Postępowanie prowadzi prokuratura wojskowa. Także, że wszyscy jesteśmy narażeni na katastrofę lotniczą, ponieważ F-16 latają także nad centrum Poznania, próbując lądowań na Ławicy. I stąd nasz apel do władz Poznania, do radnych, może odczytam, apel mieszkańców terenów przyległych do lotniska wojskowego w Poznaniu Krzesinach, skierowany do władz miasta Poznania, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministra Obrony Narodowej. W imieniu mieszkańców terenów położonych w pobliżu lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny zwracamy się do wyżej wymienionych władz o natychmiastowe podjęcie niezbędnych decyzji w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców tych terenów. Uruchomienie lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny doprowadziło do radykalnego pogorszenia się jakości życia mieszkańców terenów do niego przyległych. Od kilku miesięcy mamy do czynienia z regularnymi manewrami wojskowymi, odbywającymi się nad terenami silnie zurbanizowanymi. Piloci wojskowi w ramach wyznaczonych ich zadań wykonują wielogodzinne ćwiczenia, nie będące już tylko operacjami typu start i lądowanie, ale polegające na niskich, wielokrotnych przelotach nad osiedlami, ćwiczeniu podejść do lądowania oraz innych skomplikowanych manewrów. Jest to sytuacja bez precedensu w cywilizowanym świecie europejskim. Mamy w tym wypadku do czynienia już nie tylko z zagrożeniem hałasem, ale bezpośrednim zagrożeniem życia mieszkańców w wyniku ewentualnego upadku statku powietrznego. Wielokrotne interwencje, zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, rozmowy z prezydentami, wojewodą oraz miejskim i wojewódzkim sztabem zarządzania kryzysowego nie przyniosły efektu, obnażając jednocześnie niewiedzę, brak chęci i niekompetencje wyżej wymienionych organów. Oskarżamy więc wyżej wymienione instytucje oraz MON o narażenie mieszkańców Poznania na utratę zdrowia, mienia, a przede wszystkim życia. Ostrzegamy, że w razie katastrofy, która według obliczeń statystycznych musi się wcześniej czy później nastąpić, w ciągu 1,5 do 2 lat, to te organy władzy i administracji państwowej będą odpowiedzialne za jej skutki, gdyż nie uczyniły niczego, by strzec życia i zdrowia mieszkańców, a wręcz doprowadziły do niej, patronując i będąc organizatorem kolejnych airshow. W związku z tym żądamy odwołania airshow zapowiadanego na 26 czerwca 2007 roku. Jednocześnie oświadczamy, że wobec radykalizacji nastrojów społecznych, braku reakcji ze strony władz, grozi podjęciem przez społeczności lokalne radykalnych form protestu. Pokażę może całą resztę mój kolega. Także dziękuję Państwu bardzo. Proszę o rozważenie tego, co przedstawiłem.
Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Juliusz Tyrakowski. Ja należę zarówno do Stowarzyszenia Ekologiczne Marlewo, jak i do Rady Osiedla Starołęka Marlewo-Minikowo, tak jak już to zostało powiedziane wcześniej. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Czy ja bym mógł prosić o chwilę koncentracji na sali, bo wydaje mi się, że ten problem przynajmniej dla kilku tysięcy mieszkańców tego miasta jest problemem istotnym, a Państwo są naszymi reprezentantami. Mam naprawdę ogromną prośbę o to. Proszę Państwa, mi jest przykro, że ja muszę tutaj występować. Dlatego, że tak jak już powiedział Grzegorz, w cywilizowanym świecie moje wystąpienie tutaj nie byłoby konieczne. Ja chciałbym do Państwa zaapelować jako do naszych przedstawicieli i do Pana Prezydenta, który w tej chwili jest niestety zajęty ważniejszymi sprawami, o coś, co mam nadzieję nie jest rarytasem tutaj na tej sali, mianowicie o wyobraźnię. Proszę Państwa, zapewne część z Was ma dzieci. Ja mam 3. Najmłodsze ma 6 tygodni. 2. ma 5 lat. 3. jest starsze, Bogu dzięki, jest poza domem. Czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że na naszym osiedlu nie wolno, na naszych osiedlach, na terenach wokół lotniska, nie wolno budować przedszkoli, nie wolno budować żłobków, nie wolno budować domów starców, natomiast moja 6-tygodniowa córka musi dziennie być narażona na hałas powyżej 100 decybeli przez 2, 3, 4 godziny. Czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że moja żona i również inne kobiety, które mają dzieci, muszą w ciągu dnia uciekać z dziećmi poza to osiedle? Czy Wy sobie zdajecie sprawę, że na tych terenach mieszka kilka tysięcy emerytów i rencistów, którzy dożywają swoich dni pod samolotami? I proszę Państwa, ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. To w tej chwili nie chodzi o hałas. My prosiliśmy wielokrotnie o zrobienie sesji wyjazdowej, o przyjechanie na nasze osiedle. Prosiliśmy o to, żebyście na własne oczy zobaczyli to, co się dzieje. Bo to, co pokazują media, to, co my mówimy, to nie dociera. Ale to trzeba przyjechać i zobaczyć, co tam się dzieje. Proszę Państwa, my w tej chwili nie mamy do czynienia już, tak jak powiedzieliśmy, ze zwykłymi startami i lądowaniami. Mamy do czynienia dzień w dzień z manewrami lotniczymi, gdzie piloci ćwiczą podejścia do lądowań i ćwiczą inne manewry. Wykonują na wysokości 100-200 metrów. Świece, nawroty, beczki. Ja się nie znam na tej nomenklaturze. Proszę Państwa, to są młodzi piloci. Niedawno przeszkoleni. Na razie lata kilka samolotów, za chwilę będzie latało 32. Prosimy Was jeszcze raz o wyobraźnię. To lotnisko nie ma prawa bytu w Poznaniu. Decyzja o tym, że to lotnisko zostało zlokalizowane w obrębie blisko 800-tysięcznej aglomeracji, była, i to trzeba w ten sposób nazwać, idiotyzmem nie mającym precedensu w Europie i w cywilizowanym świecie. Proszę Państwa, proszę spojrzeć w dostępne w internecie, wszędzie są to dostępne dane, gdzie są lokalizowane tego typu lotniska. Nie ma takiego przypadku w Europie, żeby lotnisko było lokalizowane w obrębie takiego dużego miasta. I nie jest prawdą zarzut, który jest nam ciągle stawiany. Mam nadzieję, że już ten zarzut powoli zaczyna wygasać, że wiedzieliśmy, gdzie się budujemy. Jest to bzdura. Większość domów, czy duża część domów, które tam stoją, są budowlane w latach 40. i w latach 50., kiedy nikomu się nie śniło, że tam będą stacjonować maszyny odrzutowe, a nikomu się w ogóle nie śniło, że tam będzie największa baza lotnicza na terenie Polski, militarna baza lotnicza. Nikt z nas nie wytoczył procesów sądowych i nie osiedlał się tam po to, żeby uzyskać śmieszne 20, 30, 40 czy 50 tysięcy. Proszę Państwa, myśmy wczoraj mieli konferencję prasową i myśmy zadeklarowali, ja przynajmniej mogę to zrobić w swoim imieniu, jeżeli, co jest w ogóle bardzo iluzoryczne, ja dostanę jakiekolwiek pieniądze od sądu, co jest bardzo iluzoryczne, bo prawdopodobnie tych pieniędzy nigdy nie zobaczymy, to jeżeli to lotnisko się wyniesie, oświadczam Wam tutaj i mam na to świadków, że ja te pieniądze przekażę na pierwszy dom dziecka w naszej okolicy, najbliższy. Zdajcie sobie wreszcie sprawę z tego, że jest to problem. Dyskutujecie Państwo w tej chwili nad planem zagospodarowania przestrzennego, nad studium. To nie jest już w tej chwili problem Marlewa. I musicie zdać sobie sprawę z tego, że za chwilę kilka tysięcy głosów, które między innymi były dla Was przeznaczone, zostanie straconych. Panie Prezydencie, taka jest prawda. Dlatego, że w tej chwili to nie jest kwestia Marlewa i Starołęki, tylko zgłaszają się do nas w tej chwili mieszkańcy Lubonia, Dębiny, osiedla Powstańców Wielkopolskich, Kamionek, Szczytnik, Borówca, bo to są tereny skażone w tej chwili i zagrożone przez działalność tego lotniska. My, proszę Państwa, będziemy się starać i zbudujemy szeroką platformę poznańską, która będzie się starała wynieść to lotnisko poza teren miasta. Proszę Państwa, jest rzeczą kuriozalną, że rozmawiając ze sztabem, wojewódzkim sztabem zarządzania kryzysowego i miejskim sztabem zarządzania kryzysowego, uzyskaliśmy na przykład od miejskiego sztabu zarządzania kryzysowego, od pana Urbańskiego, deklarację, a właściwie była to bezlitośnie szczera wypowiedź, że miejski sztab zarządzania kryzysowego nie ma zielonego pojęcia, jak reagować w wypadku jakiejkolwiek katastrofy, która może mieć miejsce na tym czy wokół tego lotniska. Dlatego, że nie ma danych od strony wojskowej, nie jest na to sztab przygotowany i nie ma zielonego pojęcia, co robić w tych warunkach. Proszę Państwa, dlaczego Państwo, jako nasi przedstawiciele, nie zareagujecie? Dlaczego miasto wspiera dodatkowo tego typu imprezy jak Airshow, który ma być zorganizowany 26 na tych terenach? Czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że my nie musimy na to Airshow iść i kilka tysięcy mieszkańców nie musi na to Airshow iść, bo widzimy to z naszych ogródków, że ci ludzie będą latali nam nad głową 100-200 metrów? Proszę Państwa, ja puszczę to wśród Was. To jest zdjęcie z internetu. Zobaczcie, jak się odbywają się na pustyniach, a nie nad terenami zurbanizowanymi. Proszę Państwa, czy to jest tak trudno zrozumieć? Czy naprawdę ta wyobraźnia jest rarytasem na tej sali? Ja pytam jeszcze raz. Zróbcie coś, apelujemy do Was. Naprawdę, zanim będzie za późno. Jedynym naszym sprzymierzeńcem są media. Jedynym. Chodzimy wszędzie. Od 2 lat walczymy o swoje prawa. Z jednej strony pogwałcono nasze podstawowe, konstytucyjne prawo, jakim jest prawo własności. Ograniczono nam je. Ale powiadam, to w tej chwili nie o to chodzi. To jest realne zagrożenie dla naszego życia, to co się w tej chwili tam odbywa. Uniwersytet przeprowadza w tej chwili, między innymi zdaje się na zlecenie Urzędu Miejskiego, badania, robi mapę akustyczną okolic Poznania. To tylko na marginesie, wracając do Poznania. Zapoznacie się do hałasu. Zapoznacie się z tymi badaniami. Zobaczycie, ile jest operacji powietrznych na tym terenie i z jakim nasileniem. Proszę Państwa, Poznań będzie jedynym miastem w Europie, jest w tej chwili jedynym miastem w Europie, który ma w swoich granicach tego typu lotnisko. Tak być nie może. Miasto, o co prosiliśmy niejednokrotnie o to, miasto nie przedstawiło nam ani jednej analizy ewentualnych korzyści, bilansu zysków i strat z tytułu lokalizacji tego lotniska w Poznaniu. Jeżeli dobrze pamiętam, po rozmowie z panem prezydentem Kruszyńskim dostaliśmy taką informację, że takiego bilansu nie ma. No więc ja zadaję kolejne pytanie. Gdzie są te korzyści dla miasta? Gdzie są te miejsca pracy? Co Poznań z tego będzie miał? Wyłączonych z działalności gospodarczej i z innej działalności również 10 tysięcy hektarów. Wojsko i władze w tej chwili nie robią nic. To jest taktyka chowania głowy w piasek. To jest taktyka strusia. Tak być nie może, proszę Państwa. Czy naprawdę na naszym terenie musi dojść do katastrofy lotniczej? Muszą leżeć trupy, muszą być spalone domy, żeby wreszcie ktoś się obudził? Rozmawialiśmy z przewodniczącym Ganowiczem, rozmawialiśmy z panią Rotnicką, rozmawialiśmy ze wszystkimi świętymi. Uwierzcie mi, nam nie pozostanie nic innego, tylko naprawdę bardzo drastyczne formy protestu. Apeluję jeszcze raz do pana, szanowny panie prezydencie. Jest pan przedstawicielem obywateli tutaj w tym mieście. I ja nie wierzę, my nie wierzymy naprawdę, że korzyści dla miasta z tytułu lokalizacji tego lotniska są większe niż straty poniesione i ewentualnie te straty, które mogą być poniesione w przyszłości. Panie prezydencie, dla pana to będzie ogromny punkt i zyska pan gigantyczne poparcie. Niech mi pan wierzy. Z naszych terenów, i to nie jest teren Marlewa, to nie jest teren tylko naszego zapyziałego w tej chwili osiedla, o którym mówię. Proszę mi wierzyć, to są w tej chwili ościenne wioski i dzielnice. Zyska pan ogromny plus, jeżeli stanie pan po naszej stronie, po stronie społeczeństwa, a nie po stronie idiotycznej decyzji, która zapadła gdzieś w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie prawdopodobnie ktoś dowiedział się, że istnieje lotnisko Krzesiny pod Poznaniem. Pod Poznaniem. Gdzie wiadomo, że Krzesiny już od dłuższego czasu należą do administracyjnych granic Poznania. I na podstawie prawdopodobnie tej błędnej, idiotycznej decyzji ktoś wskazał w Warszawie na mapie, albo nie patrzył na mapę, usłyszał, że jest pod Poznaniem Krzesiny i tam ulokował to lotnisko. Panie prezydencie, to od pana zależy między innymi, żeby pan nas wsparł. To jest pana zadanie. I o to prosimy i tego się domagamy jako obywatele tego miasta, którzy płacą podatki. My płacimy podatki. Za co? Za co my płacimy podatki? Za to, że my nie możemy wyjść z naszego domu? Że my nie możemy okien otworzyć w upały 35-stopniowe? Proszę Państwa, ja już dłużej nie będę mówił. Ja myślę, że mam nadzieję, że to wystarczy. A naprawdę, nie czekajcie do momentu, kiedy wydarzy się najgorsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie wygłosi pan radny Dominik Herberholz.
Szanowny panie prezydencie, ja chciałem z tego miejsca wyrazić moje oburzenie z powodu zachowania zarówno pana, jak i pańskich podwładnych w stosunku do mieszkańców, w stosunku do lokatorów spalonej kamienicy przy ulicy Kanałowej. Chciałem powiedzieć, że takie zachowanie ze strony miasta jest skandaliczne. Nie znalazł pan 5 minut czasu na to, żeby spotkać się z tymi mieszkańcami, z 70 osobami, które utraciły dorobek swojego życia. Nie znalazł pan ani 5 minut czasu na to, żeby się z nimi spotkać, zarówno w dniu tej tragedii, jak i również w zeszłą środę, kiedy te osoby przyszły tutaj na plac kolegiacki, aby walczyć o swoje prawa. Jestem w stanie założyć się o wszystko, że gdyby teraz toczyła się kampania wyborcza i gdybyśmy cofnęli się o rok wstecz w czasie, to byłby pan na miejscu tragedii godzinę po tym wydarzeniu. Natomiast nie znalazł pan czasu na to, żeby się z nimi spotkać. No i druga kwestia to jest zachowanie miasta, jeżeli chodzi o pomoc, którą miasto może tym mieszkańcom udzielić. Propozycje zapomogi 300 zł, czy też wyrównania różnic między dotychczasowym czynszem, a czynszem, który ci ludzie będą płacić, to jest jednak moim zdaniem trochę za mało z tego względu, że jak wiemy, koszty przeprowadzki są stosunkowo wysokie. Oprócz tego wynajęcie mieszkania to nie tylko i wyłącznie czynsz, ale to również kaucja. A jak wiemy, te osoby straciły w tym wydarzeniu, w tym pożarze dorobek całego swojego życia. Dlatego też apeluję do pana prezydenta, żeby stanął tutaj w tej sprawie po stronie mieszkańców, którym się to należy z tego względu, że płacą w Poznaniu podatki i jest to obowiązkiem miasta, żeby im pomóc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Aldona Szlagowska.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja mam nieoczekiwany dodatkowy punkt mojego wystąpienia dzisiejszego. Prosiłabym pana prezydenta o przedstawienie Radzie Miasta szczegółowego raportu dotyczącego problemu mieszkańców, którzy swoje lokalizacje mają przy lotnisku, obejmującego różną problematykę, również problematykę społeczną, no i między innymi ten bilans zysków i strat. A druga część będzie dotyczyła studium i chciałabym odczytać swoje oświadczenie. Niebawem Rada Miasta będzie podejmować decyzje w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania. To są decyzje o zasadniczym znaczeniu dla długoterminowego rozwoju miasta i konsekwencje wpłyną na jego funkcjonowanie i życie mieszkańców przez niejedno pokolenie. Stąd wymagają szczególnej rozwagi i ostrożności, a na pewno nie mogą być podejmowane w warunkach presji i pośpiechu. Dlatego dziś z pewnym wyprzedzeniem wnoszę o rozważenie kwestii, czy należy uchwalić zmiany w studium w obecnie zaproponowanym kształcie w ramach przyjętego trybu pracy. Jest szereg powodów, by zawczasu się nad tym zastanowić. Istnieje, jest mocno lansowany pogląd przeciwstawny, żeby studium uchwalić jak najszybciej. Jego brak ma bowiem blokować inwestycje i hamować rozwój miasta i najlepiej zaraz po uchwaleniu przystąpić do jego nowelizacji. W związku z tym należy odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, konkretnie jakie istotne dla miasta, jego funkcjonowania i mieszkańców inwestycje nie mogą być zrealizowane bez ekspresowego uchwalenia nowego studium? Dlaczego ich waga jest tak wielka? Czy administracja miejska mogłaby z wyprzedzeniem przygotować szczegółową informację na ten temat dla radnych i opinii publicznej? Po drugie, czy powody, dla których należałoby rozważyć odroczenie uchwalenia studium, nie są na tyle poważne, że ryzyko ich zignorowania waży zdecydowanie więcej dla rozwoju miasta niż zwłoka w uruchomieniu wspomnianych inwestycji? Obecny kształt części proponowanych zmian w studium wywołuje kontrowersje, czego skutkiem jest znaczne opóźnienie uchwalenia studium z powodu oporu mieszkańców. W mediach toczą się debaty na ten temat także z udziałem ekspertów. Nie wolno tego ignorować. Sam projekt zmian w studium wzbudza pewne wątpliwości merytoryczne, a sposób jego przygotowania i prezentacji radnym utrudnia rozpoznanie przyjętych założeń oraz określenie skutków proponowanych rozwiązań. Jedną z najważniejszych dla miasta kwestii są kierunki rozwoju mieszkalnictwa, które w porównaniu z innymi działaniami zajmują w studium stosunkowo niewiele miejsca. Pomieszczony w nim materiał zmusza do postawienia szeregu kolejnych pytań. Po pierwsze, dlaczego z planowanych nowych mieszkań dla 126 tysięcy poznaniaków w Śródmieściu zlokalizowane są tylko mieszkania dla 17 tysięcy ludzi, a reszta to jest dla około 110 tysięcy na peryferiach? Studium nie zawiera oszacowania ilościowego liczby możliwych do wybudowania mieszkań na terenach śródmiejskich, mimo że wskazuje na możliwość takiej zabudowy na wciąż jeszcze licznych wolnych terenach w centrum, takich jak Wolne Tory, Stara Rzeźnia, Stara Gazownia, Ostrów Tumski, Chwaliszczowo i inne. Po drugie, w jaki sposób ma zostać zrealizowana założona w studium rehabilitacja i rewitalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej w Śródmieściu? Większość budynków jest prywatna i znajduje się na terenach dotkniętych najwyższym poziomem ubóstwa, bezrobocia, przestępczości i zanieczyszczenia środowiska. Jak właściciele zdekapitalizowanej własności mieszkań i domów mają sfinansować wielomilionowe konieczne nakłady na remonty? Kto da im kredyty, których nie będą mogli spłacić, gdyż lokatorzy, którzy mieli pieniądze, uciekli do nowych zasobów na peryferiach? Wybudowanie tam przewidywanych mieszkań dla 110 tysięcy ludzi, a raczej dla 150 tysięcy, uwzględniając zagubioną w projekcie studium liczbę 45 tysięcy mieszkańców, spowoduje odpływ środków finansowych przeznaczonych na remonty i inwestycje ze Śródmieścia na peryferię. Oznacza to dalszy upadek substancji starego budownictwa w centrum, degradację przestrzeni publicznej, parków, skwerów, placów i ulic oraz pogłębi niekorzystne zjawiska społeczne. Dalszy spadek liczby mieszkańców w Śródmieściu to nie będzie polepszenie warunków mieszkaniowych, lecz powstanie getta dla najuboższych. Do tej pory ze Śródmieścia ubyło już 20 tysięcy osób. Studium zakłada ubytek dalszych 26 tysięcy. Już teraz rośnie liczba pustych mieszkań i całych pustych budynków. Po trzecie, tak intensywnie planowana zabudowa peryferii wywołuje liczne pytania mieszkańców i opinii publicznej. Czy dla takich właśnie inwestycji, dla niewielu, zamierza się pospiesznie uchwalić studium? Czy rzeczywiście istnieje popyt na tak dużą liczbę nowych mieszkań, a jeśli tak, to czy nie jest on spowodowany chwilową koniunkturą na rynku nieruchomości mieszkaniowej? Czy władze Poznania prowadzą politykę mieszkaniową, czy wyłącznie wspierają komercyjny rynek mieszkaniowy własnościowego budownictwa deweloperskiego dla grup społecznych o wysokich dochodach i zdolności kredytowej, przy braku jednoczesnym programów taniego budownictwa szeroko dostępnego? Jakie są koszty społeczne jednostronnego wspierania budownictwa komercyjnego na peryferiach Poznania? Jak duże mogą być koszty związane z tym infrastruktury? Każdy taki wydatek umniejsza przecież zdolność miasta do poprawy infrastruktury transportu w Śródmieściu. Czy wspierając to komercyjne mieszkalnictwo, nie wspiera się jednocześnie drugich, trzecich i kolejnych mieszkań kupowanych w celach spekulacyjnych? Czy forsowanie blokowisk na peryferiach miasta naruszy równowagę osadniczo-przyrodniczą obszarów peryferyjnych, pogarszając tam warunki lokalizacyjne dotychczasowych osiedli i niszcząc ich wartość ekonomiczną? Dlaczego w tych sprawach nie zasięgnięto opinii niezależnych ekspertów, a ekspertyzę opracowaną w 1999 roku na zlecenie MPU zignorowano i radni nie otrzymali jej do wiadomości? Co więc trzeba zrobić? Wobec licznych niekorzystnych zjawisk centrum, takich jak degradacja starego budownictwa, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, zagrożenie środowiska, wyludnienie, a także żywiołowe rozprzestrzenianie się miasta, zamiast trzech zdawkowych stron w studium należałoby przygotować radnym pod dyskusję wielowariantową koncepcję lokalizacji mieszkalnictwa, opracowaną w nawiązaniu do uzgodnionych wcześniej zasad polityki mieszkaniowej. Powinna być ona opracowana szczególnie drobiazgowo i skrupulatnie dla Śródmieścia. Należałoby zatroszczyć się o każdy najmniejszy teren możliwy do zagospodarowania. W tym celu miasta europejskie tworzą specjalne planokatastry śródmiejskich potencjałów terenów dla mieszkalnictwa, uwzględniając zarówno duże obszary, jak i najmniejsze luki w istniejącej zabudowie. Czy miasto posiada rozeznanie w tej dziedzinie? Jeśli tak, to należy je pilnie spożytkować. Pożytkując tę wiedzę, trzeba założyć jak najlepsze warunki mieszkaniowe i z tą przesłanką rozplanować jak największą możliwą liczbę mieszkań właśnie w Śródmieściu, gdzie istnieje już gotowa infrastruktura, którą trzeba modernizować niezależnie od nowych inwestycji. Takie podejście sprzyja koncentrowaniu środków inwestycyjnych na terenie Śródmieścia, które niezależnie od stanu rynku nieruchomości i tak wymaga ponoszenia i utrzymania wysokich standardów zagospodarowania. Uchwalenie studium w aktualnym stanie może spowodować, że wszystkie proponowane w nim lokalizacje mieszkaniowe zostaną natychmiast rozlokowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Gdy tylko te plany zostaną uchwalone, będzie niezwykle trudno zahamować następstwa podjętej w ten sposób decyzji i żadna nowelizacja nie cofnie nieodwracalnych faktów dokonanych. Możliwe, że zrealizuje się drugi scenariusz demograficzny, według którego z Poznania ubędzie nie 30 tysięcy mieszkańców, a prawie 90 tysięcy mieszkańców do roku 2030. Możliwe też, że zmieni się sytuacja na rynku nieruchomości i w najbliższych latach pęknie spekulacyjna bańka mydlana budownictwa deweloperskiego, przynosząc niedokończone, ułomne karykatury osiedli, osiedla widma i niewykorzystane urządzenia infrastruktury transportowej i technicznej. W każdym przypadku będzie to nieprawdopodobnie niszczące dla funkcjonowania i budżetu miasta. Trzeba nam zatem nowego studium opartego na niezależnych ekspertyzach, na europejskim poziomie i na szerokiej dyskusji społecznej. Studium z jasnymi kierunkami rozwoju, polityki przestrzennej, zwróconej ku wnętrzu miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, ostatnie oświadczenie.
Dziękuję panie przewodniczący. W kwietniu bieżącego roku przy okazji odpowiedzi na złożoną przeze mnie interpelację w sprawie kosztów utrzymania pływalni w Poznaniu otrzymałem zaskakującą jak dla mnie informację, iż miasto nie tylko nie jest właścicielem obiektu, ale też nie jest w żaden sposób finansowo związane z utrzymywaniem tzw. pływalni miejskiej w dawnym budynku synagogi żydowskiej przy ulicy Wronieckiej. Od wielu lat przechodząc lub przejeżdżając obok budynku dawnej synagogi, wstydziłem się, iż w mieście Poznaniu XXI wieku możliwe jest utrzymywanie symbolu barbarzyńskiej hitlerowskiej profanacji, przekształcenia obiektu sakralnego w łaźnię publiczną. Od wielu też lat, widząc wielki napis pływalnia miejska, szczególnym wstydem napawał mnie fakt, iż to właśnie, jak wówczas myślałem, władze miejskie sankcjonują, a budżet miasta czerpie zyski z utrzymywania takiego skandalicznego stanu. Okazuje się jednak, iż jest to nieprawda, a ja, podobnie jak tysiące innych poznaniaków i turystów, zmylony dużą nazwą umieszczoną na froncie budynku, padłem ofiarą tej niekorzystnej dla wizerunku miasta dezinformacji. Dlatego też 22 maja zwróciłem się w swojej kolejnej interpelacji do pana prezydenta, zwróciłem uwagę na ten problem, kładący się cieniem na dobrym wizerunku miasta, pytając jednocześnie, czy nie jest możliwe podjęcie dążeń zmierzających do usunięcia napisu pływalnia miejska z budynku dawnej synagogi. W odpowiedzi na tą interpelację pan prezydent zgodził się z przedstawioną przeze mnie oceną sytuacji i poinformował mnie, iż zwróci się do obecnego właściciela budynku gminy żydowskiej o usunięcie wspomnianego napisu. Nie rozwiązuje to rzecz jasna problemu profanacji budynku synagogi, pozwoli jednak to przerwać wrażenie wykorzystywania i czerpania zysków przez miasto z takiego stanu rzeczy, co de facto przecież nie ma miejsca. Za szybką i jednoznaczną decyzję w tej sprawie chciałem panu prezydentowi bardzo podziękować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które państwo radni zechcieli wygłosić w czasie dzisiejszej sesji. Przystępujemy do punktu interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje. Przed dzisiejszą sesją interpelacje złożyli pan radny Jakub Jędrzejewski w sprawie zapytania dotyczącego drogi rowerowej w ulicy Mostowej. Czy pan radny chce ją wygłosić dzisiaj? Dziękuję. Pan Mariusz Wiśniewski w sprawie podjęcia rozmów w celu wydłużenia godzin otwarcia ogrodu botanicznego w okresie letnim. Czy pan radny chce ją wygłosić dzisiaj? Dziękuję. I pani radna Lidia Dudziak w sprawie wykupu mieszkania przy ulicy Szamarzyńskiego. Czy pani radna chce ją wygłosić? A zatem swoje interpelacje przedstawią pan radny Mariusz Wiśniewski. Proszę się. I pani radna Lidia Dudziak. Proszę również pisać panią radną Dudziak. Znaczy pan Przemysław Foligowski nie wygłasza interpelacji, więc proszę jeszcze dopisać panią radną Lidię Dudziak. Tak? Czyli w tej kolejności dwie interpelacje. Teraz już można zgłaszać się do zapytań. Pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ogród botaniczny UAM w Poznaniu jest miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców naszego miasta. Oprócz niezwykle cennych walorów naukowych i przyrodniczych, stanowią też znakomite miejsce do spędzania wolnego czasu. Jest to także atrakcyjne miejsce dla turystów, dlatego zasadne i ważne jest to, że miasto Poznań od lat wspiera działalność ogrodu. I przykładając szczególne znaczenie dla roli ogrodu jako miejsca spędzania wolnego czasu przez poznaniaków, zwracam się z prośbą do pana prezydenta o podjęcie rozmów z dyrekcją ogrodu botanicznego UAM celem wydłużenia godzin otwarcia ogrodu w okresie letnim, w roku bieżącym i w latach kolejnych, na przykład do godziny 21. Obecnie ten ogród jest czynny tylko do godziny 19. Według przeprowadzonych przeze mnie rozmów, dyrekcja ogrodu jest bardzo chętna na takie rozwiązanie, podkreślając, iż jedyną przeszkodą jest kwestia znalezienia środków na wynagrodzenie 4-5 osób, które w okresie letnim pełniłyby dłuższy dyżur i pilnowały terenów ogrodu. Sądzę, że udzielenie wsparcia przez miasto Poznań na ten cel byłoby naprawdę bardzo niewielkim obciążeniem dla budżetu miasta, przy równoczesnych licznych korzyściach płynących z tego faktu dla poznańskich rodzin, młodzieży oraz turystów, którym miasto w ten sposób poszerzyłoby ofertę spędzenia wolnego czasu w okresie letnim oraz możliwość również poznania cennej i unikatowej roślinności. Podczas rozmów z dyrekcją ogrodu botanicznego warto byłoby również rozważyć kwestię możliwości jego otwarcia w ogóle dłużej, bo obecnie ogród jest czynny od początku maja do końca października, celem rozważenia możliwości jego otwarcia od już marca do końca listopada. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Druga interpelacja, pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tę interpelację chcę złożyć ponieważ ta sprawa ciągnie się od 2001 roku. Otóż dotyczy wykupu mieszkania przy ulicy Samarzewskiego 46/1. Lokatorzy, którzy tam zamieszkują, złożyli wniosek o wykup mieszkania w styczniu 2001 roku. We wrześniu 2001 roku otrzymali odpowiedź od ZKZL, że sprzedaż mieszkania będzie możliwa po przeprowadzeniu inwentaryzacji budynku. Pomiary dokonała firma Unimat w sierpniu 2001 roku. Cała dokumentacja przekazana do opracowania inwentaryzacyjnego. Mieszkańcy byli pewni, że będą nadal mogli wykupić swoje mieszkania. Ponieważ mieszkanie było wspólne i po uzyskaniu zgody na przydział zwolnionej części powierzchni rozpoczęli poważny remont, wymiana ogrzewania, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne itd. Wszystko za zgodą właściciela budynku. Robiąc remont mieli nadal nadzieję, że stanie się ich własnością. W lipcu 2003 roku, 9 lipca, w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł z listą budynków przeznaczonych do rewitalizacji. Na liście tej znalazł się ten budynek. W lipcu 2003 roku prezydent na łamach Gazety Poznańskiej mówi, cytuję, nie chodzi nam o pozbawienie kogokolwiek możliwości wykupu mieszkania, ale o uporządkowanie sytuacji. Z wielu budynków o identycznym stanie technicznym nagle jeden pada ofiarą wyboru i to w tym momencie, gdy zaczynają do urzędu spływać wnioski o wykup mieszkań w nim znajdujących się. W budynku tym nie przeprowadzono przeglądów technicznych. Lokatorzy nie sprzeciwiają się rewitalizacji budynku, bowiem są świadomi dbałości o budynek. Wiedza, że wykupując mieszkania będą uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem wspólnych części. Zdziwienie budzi natomiast, że do rewitalizacji przeznaczono ten budynek, mimo iż w sąsiedztwie jest wiele innych budynków o takim samym statusie. To jest budynek komunalny wybudowany przed 50 rokiem. W przypadku tamtych budynków nie wstrzymuje się sprzedaży z powodów rewitalizacji. Zdaniem mieszkańców nie jest prawdą, że stan techniczny tego właśnie budynku może doprowadzić do całkowitej degradacji. Wniosek o wykup mieszkania złożono po wejściu w życie uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych. Jeszcze wtedy nie było mowy o rewitalizacji budynku. W 2001 roku zachęcano mieszkańców do wykupu, a w 2003 nagle wycofano niektóre budynki. Od tamtej pory nic na budynkach się nie robi. Utrzymanie czystości, drobne naprawy ewentualnie. ZKZL twierdzi, że budynek lada chwila się zawali, a ludzie żyją w okropnych warunkach. Zdaniem lokatorów jest to nieprawda. Nigdy nie przeprowadzono ekspertyzy w tym zakresie. Podobno nikt nie pofatygował się, aby sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość. Po wielkiej debacie w 2003 roku na ten temat rozesłano ankiety. Słynne ankiety? Czy jesteś za rewitalizacją? Prawie 70% lokatorów było przeciwnych rewitalizacji. Na to była odpowiedź 3 października 2003 roku, że jeśli większość lokatorów wyraża chęć wykupu, będzie odstąpienie od rewitalizacji. Zebrano podpisy większości. Następnie w październiku 2003 roku jest kolejne pismo od mieszkańców, spotkanie z nimi, zgodne złożenie oświadczenia przeciw ujęciu na listę rewitalizacyjną. Mieszkańcy nie mieli potwierdzenia, ile było tych oświadczeń, nikt ze ZKZL-u nie poinformował lokatorów, sprawa ucichła. We własnym zakresie ponownie lokatorzy zebrali oświadczenia, nadal większość, do wykupu. Zostały ponownie przekazane do ZKZL-u za pokwitowaniem i dalej nic. W maju 2005 roku mieszkańcy otrzymali pismo z ZKZL-u, że odstąpią od rewitalizacji pod warunkami. 50% najemców złoży wniosek o wykup mieszkania, udział właścicieli nie będzie większy niż 50%, na udziały nowych właścicieli powinno przypadać ponad 50% kosztów projektowanych remontów. Podpisane zostanie porozumienie, w którym przyszli właściciele zobowiążą się do podjęcia stosownych uchwał wspólnoty gwarantujące wykonanie określonego remontu budynku. Jak można zmuszać do podpisywania porozumienia, w którym sugeruje się, co ma robić wspólnota, skoro jej jeszcze nie ma? Wiadomo jest, że jako wspólnota duża będzie partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości, ale zgodnie z prawem. Koszty, jakie zostały przedstawione, są tak ogromne, że za nie można by było postawić dom dla potrzebujących. Wspólnota ma obowiązek partycypować w remontach części wspólnych, a nie w mieszkaniach. 19 lutego 2007 roku dyrektor ZKZL w telewizji WTK dziwił się, że mieszkańcy Poznania nie są chętni do wykupu mieszkań. Zachęcał ich do wykupu. Mieszkańcy po tym programie ponownie po raz kolejny zwrócili się do ZKZL z wnioskami.
Czas się wyczerpał, pani radna. Wszyscy poddani jesteśmy tymi samymi regułom. Proszę postawić ostateczną tezę. Proszę włączyć mikrofon. Pani radnej, proszę o...
Ostateczna teza. Jest rzeczywiście jeszcze pięć pytań, może one są ważne. W każdym razie będzie to w protokole sesji Rady, może radni sobie doczytają. Ja tylko chciałam się zwrócić do Pana Prezydenta o zweryfikowanie działań ZKZL-u w tej sprawie i wyrażenie zgody na normalną sprzedaż w tym budynku.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy Pan Radny Michał Grześ.
Jakbym mógł prosić, pierwsze dwa pytania są związane ze zdjęciami. Jakbym mógł prosić o plik Antoninek. Chciałem pokazać zdjęcia, jak wygląda ją drogi w Antoninku, wykonane półtora roku temu. I wyrazić swoje zaniepokojenie. Proszę bardzo, proszę następne zdjęcie. Schodników po prostu, mamy będą jeszcze gorsze zdjęcia, proszę na... O. Schodników po prostu zaczynają wyrastać chwasty po półtora roku od zrobienia. Słyszałem, że to jest normalne, że tak się dzieje, no ale czy nie powinno wobec tego, nie powinniśmy zastanowić się nad inną technologią budowy ulic osiedlowych niż z pozbruku, jeśli ulice osiedlowe po półtora roku wyglądają już tak, podejrzewam, że za parę lat tego zielska będzie więcej. Być może jest tańsza metoda i bardziej no, chroniąca przed chwastami. Można byłoby wnioskować, że na euro najlepiej, żebyśmy zrobili wszystko na ostatnią chwilę, to chwasty nie zdążą wyrosnąć, ale myślę, że nie o to chodzi. Proszę teraz drugi folder. To pytanie jest takie, czy nie można na ulicach osiedlowych zastosować innej technologii, bo podobno to jest normalne, że chwasty wyrastają z pozbruku, więc no, dla mnie to nie jest normalne, ale tak słyszałem, że to jest normalne. I proszę drugi folder. Chodzi o ulicę Nieszawską. Na ulicy Nieszawskiej w tej chwili jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii i w pobliżu tej szkoły mamy oddać budynek Politechnice. W tej chwili samochody rozjeżdżają tam wszystko, ale są to samochody Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, tylko i wyłącznie. Zieleń jest niszczona. To jest park, który jest właściwie już powoli rozjeżdżany przez samochody. Zakaz zatrzymywania i postoju. Samochody stoją, nikt się tym nie przejmuje. Miasto zgodziło się na budowę nowego obiektu i chciałbym się dowiedzieć, czy zastrzegło budowę parkingu dla tej szkoły, dla Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, bo w tej chwili sytuacja tam jest tragiczna. Mieszkańcy mają samochody już prawie w ogrodach, którzy sąsiadują z tą szkołą. Rozbudowuje się ta szkoła i czy miasto zażyczyło sobie, żeby był tam parking dla tej szkoły. Jeśli oddamy budynek na Nieszawskiej Politechnice, to ja nie wiem, gdzie będą te samochody stały. To jest pytanie drugie. Dziękuję za zdjęcia. Pytanie trzecie chodzi o Głuszynę, schronisko młodzieżowe. Z tego, co wiem, to jest nadal miejska instytucja. Jeżeli się mylę, to proszę o sprostowanie. Mam sygnał, że pani kierownik tego schroniska zatrudnia swojego męża, co jest sprzeczne z ustawą, znaczy ustawą chyba o zatrudnianiu pracowników samorządowych. Proszę o odpowiedź, czy takie zdarzenie rzeczywiście ma miejsce. Następna sprawa. Tydzień temu znaleziono trzy martwe łabędzie na stawach w Antoninku. Jeden z upartych mieszkańców próbował się dowiedzieć, co się stało z tymi ptakami. Oczywiście ptaki zostały zutylizowane, ale okazało się, że nikt nie zbadał tych ptaków, dlaczego zdechły. Weterynarz stwierdził, że nie ma w tej chwili zagrożenia ptasią grypą, w związku z tym nie bada się. Podobno w zeszłym roku zdechło 70 gołębi, których też nikt nie przebadał. Oczywiście zagrożenia nie ma, bo nikt nie wie, na co te ptaki zdechły. Także to jest może najlepsza metoda, żeby uniknąć zagrożenia ptasią grypą czy innymi choróbskami. Po prostu nie badać, tylko od razu utylizować. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jeśli giną ptaki, a trzy ptaki, trzy łabędzie, nie jest to już jakiś przypadek, dlaczego nie wykonuje się badań związanych z tym, jaka przyczyna było, że ptaki te zdechły. Po prostu je się pali bez wiedzy, co się z nimi stało. Następne pytanie. W tej chwili trwają rozkopy ulicy Krańcowej w okolicach Wileńskiej. No, niszczy się tam zieleń, która jest przy drodze prowadzącej nad Maltę. Niedługo będzie festiwal teatralny Malta. Przyjadą goście spoza Poznania i chciałbym się dowiedzieć, czy Zarząd Dróg Miejskich planuje stosunkowo szybkie przywrócenie rozkopanej Malty na czas festiwalu. Czy po prostu po zasypaniu ten piasek będzie się walał na lewo i prawo. I jednocześnie zwracam się również do miasta o to, żeby skosić trawę, bo nigdy na festiwal tam trawa na Krańcowej nie jest skoszona. W pobliżu Krańcowej no nie jest to najlepsza wizytówka w czasie festiwalu Malta. I podobna sytuacja ma miejsce z rozkopywaniem ulicy Czekalskie samej na wysokości ulicy Mińskiej. Część już jest zasypywana, nie widać, żeby ktoś się przejmował przywróceniem stanu zieleni. Jednocześnie, jeżeli jesteśmy przy pasach drogowych, to Rada Osiedla zwracała się o wyciągnięcie korzeni z ulicy Mińskiej pościętej topoli. Skończyło się, że tą topolę jeszcze bardziej ścięto, natomiast korzenie i pieniek tam jest i jest zarzewiem różnych szkodników. Jednocześnie również zieleń przy wyjściu z tunelu Łomżyńskiego. Tam właściwie już nie ma zieleni, są po prostu chwasty. Trasa na Warszawę. Rada Osiedla do dzisiaj nie dostała odpowiedzi, co z tą zielenią będzie, to znaczy z zielenią w cudzysłowie. Następne pytanie. Mieszkańcy twierdzą, że autobus linii 92 jeździ bardzo pusto, ponieważ on w ogóle dubluje trasę autobusu 53. I pytanie jest takie, czy w związku z ciągłym wzrostem kosztów MPK warto utrzymywać linię 92, z której praktycznie niewielu mieszkańców korzysta. Mieszkańcy uważają, że ta linia jest niepotrzebna. I ostatnie pytanie. Wykup mieszkań w budynku Żydowska 35A łamane przez B. Tam ciągle są jakieś problemy. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy tam nastąpi ponownie sprzedaż mieszkań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie przewodniczący, mam 6 pytań. Pierwsze. Uprzejmie proszę o udzielenie informacji takiej szczegółowej, w sensie wiedza w tym zakresie jest moja żadna. Jaka jest średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie Poznań? Drugie pytanie. Jakie jest orzeczenie, zdaje się, że chyba WSA, prawdopodobnie z dnia 30 maja bieżącego roku, w sprawie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych przy ulicy Wspólnej realizowanym przez firmę Wechta. To było takie dość głośne w prasie i ostateczna decyzja prawdopodobnie miała być w tym dniu. I czy Urząd Miasta Poznania już może udzielić mi w tej chwili informacji? Jaka jest data, trzecie pytanie, jaka jest data doręczenia wojewodzie wielkopolskiemu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniego klina zieleni, część B, otoczenie jeziora Strzeszyńskiego. Czwarte pytanie, jakie jest stanowisko i opinia Związku Miast Polskich, reprezentowana i silnie przez nasze kochane miasto, do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym? Jeżeli taka jest, to bardzo uprzejmie bym prosiła o jej ewentualną kopię, to znaczy tej opinii lub stanowiska. Piąte pytanie. Proszę Państwa, w kwietniu bieżącego roku upłynął 12-miesięczny okres zawieszenia postępowania o wydanie warunku zabudowy dla terenu pomiędzy ulicą Dolna Wilda, Droga Dębińska, Maratońska. Proszę zatem o informację, na jakim etapie jest to postępowanie. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy została wydana, to jakie przeznaczenie wyżej wymienionego terenu zostało w tej decyzji określone dla wnioskodawcy? I szóste pytanie rzeczywiście zbiegło się z dzisiejszym oświadczeniem, dość pierwszym, dość szerokim, ale pytanie zrodziło się wskutek hałasu oszałamiającego wręcz, jaki panuje od czasu do czasu nad centrum miasta. Rzeczywiście nie trzeba, proszę Państwa, jechać wizytować Minikowa i Marlewa, żeby się przekonać, że F-16 jest bardzo, bardzo hałaśliwe, bo od jakiegoś czasu można, od kilku tygodni można spotkać, można zauważyć bardzo nisko latające F-16 nad centrum Poznania, między innymi nad Urzędem Miasta Poznania, co nam przeszkadza w pracach komisji. A jeżeli przeszkadza w takim budynku, jakim jest Urząd Miasta Poznania, to znaczy, że hałas jest ogromny, a także nad Placem Wolności. I proszę udzielić mi odpowiedzi, czy w ogóle były przewidziane kanały lotnicze na F-16 nad centrum miasta Poznania, bo ja takiej wiedzy nie posiadałam. Wydawało mi się, że strefa latania była na obrzeżach miasta Poznania, tego w tych nieszczęśliwych terenach, którzy tutaj dzisiaj mieszkańcy wystąpili do nas z oświadczeniem. ale teraz się okazuje, że F-16 sobie swobodnie latają nad centrum Poznania na tyle nisko, że można spokojnie napisy na samolotach przeczytać. To rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu zbiorowemu. Myślę, że to chyba by musiało się wiązać z jakąś szerszą debatą, natomiast uprzejmie bym prosiła pana prezydenta o udzielenie informacji, jakie były szerokie rozmowy, czy były, czy rozważano alternatywnie, bo jedynie z prasy, jak usłyszałam no, pewnego rodzaju głos męża stanu, który mówi, że lotnisko cywilne w miejscu, w którym teraz jest na ławicy, też nie jest uzasadnione, więc może wreszcie otworzyło się pole do dyskusji, aby w szerokim spektrum
Dziękuję bardzo. Jedna sekunda. Proszę włączyć mikrofon pani radnej. Bo pani już zadała pytanie.
Panie prezydencie, konkludując te ostatnie zdanie, czy były analizy przeniesienia lotniska cywilnego na Krzesiny, a Krzesiny do Powidza i czy ktoś nam w tym przeszkadzał, czy my proponowaliśmy albo czy nie proponowaliśmy takiej ewentualności? Dziękuję.
Jak pani rozpoczęła, już chciałem powiedzieć, że jak ktoś potrafi precyzyjnie myśli sformułować, to potrafi w 2 minuty 5 pytań zadać. I trochę mi w tą puentę pani popsuła ostatnim pytaniem. Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja zgodnie z pana wytyczną będę starał się formułować pytania dosyć zwięźle i krótko. Mam ich raptem 10, to z tego powodu, że ostatnio nie było sesji. Pierwsze pytanie, podwyżki dla urzędników. Rada Miasta uchwaliła w tegorocznym budżecie pewną kwotę na podwyżki dla urzędników. W związku z tym moje pytanie, czy ta kwota już została uruchomiona? Jeśli nie, to kiedy zostanie uruchomiona? Na jakie według jakich kryteriów i kto o tym będzie decydował? Drugie pytanie, Euro 2012. Wiemy, że powstał już sztab w naszym mieście, czy w województwie. Pytanie do pana prezydenta, czy powstały już zespoły tematyczne, które zajmą się poszczególnymi zakresami zadań? Jeśli powstały, to czy Komisja Sportu dostanie odpowiednią informację na ten temat? Pytanie trzecie. MPK. MPK boryka się z dziurą budżetową, w związku z tym pytanie dotyczące reklam, przede wszystkim reklam na szybach naklejanych niektórym mieszkańcom przeszkadzającym, ale jednak wnoszącym dużą ilość środków do budżetu MPK. Od miesiąca jest zakaz klejenia, MPK zastosowało zakaz klejenia tychże folii na szybach. W związku z tym moje pytanie, dlaczego tak się stało? Wiem, że będzie podnoszona kwestia bezpieczeństwa, ale istnieją takie folie, które to bezpieczeństwo zachowują. Chodzi o awaryjne wyjścia dla pasażerów. Istnieje też ewentualnie technologia nacinania po prostu na tych szybach. Także pytanie, dlaczego tak się stało, że tych reklam się dalej nie nakleja? Z moich skromnych wyliczeń wynika, że MPK może stracić na tym około 700 tysięcy, a delikatnie szacując około 500. Druga kwestia, jeżeli chodzi o reklamy w MPK, pytanie, dlaczego ramki, które mieszczą się w pojazdach, zostały przekazane firmie AMS? Czy zostało to spowodowane tym, że MPK nie potrafiło pozyskać odpowiednich środków z tych reklam? Czy jest inaczej? Kolejne pytanie dotyczące lodowiska w Parku Kasprowicza. 15 dni temu Komisja Sportu podjęła stanowisko wzywające władzę pana prezydenta do tego, aby wyjaśnić sprawę, dlaczego to lodowisko nie może zostać wybudowane, choć z tego co wiemy, POSIR ponoć jest przygotowany do postępowania przetargowego i do tego, że prace się rozpoczęły. Władze zobowiązały się, że do 15, mamy dzisiaj 19, odpowiednią informację uzyskamy. W związku z tym pytanie, dlaczego jeszcze tej informacji nie uzyskaliśmy i czy rzeczywiście jest możliwe, żeby to lodowisko w końcu tak upragnione przez mieszkańców powstało. Kolejne pytanie, piąte. Są światła na ulicy Baraniaka, skrzyżowanie Baraniaka z Inflanską. Jechałem tam 3 tygodnie temu, przez 2 dni samochodem. Samochodem się fajnie jechało główną ulicą, bo były migające, co prawda jechało się dosyć szybko, ale później też szedłem z dziećmi na spacer nad Maltę i już nie było tak ciekawie, bo nie ma ani wysepki, gdzie można przejść jeden pas i dopiero drugi. W związku z tym pytanie, czy światła, sygnalizacja miejska jest w jakiś sposób synchronizowana i jest jakiś sztab czy jakieś miejsce, które ma informację, że dana sygnalizacja wypada? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy było zgłoszenie, że na tym skrzyżowaniu bardzo newralgicznym, bo tam naprawdę tysiące ludzi się przewija w ciągu dnia, czy była informacja, że ta sygnalizacja jest popsuta i czy coś w tej sprawie zrobiono? Kolejne pytanie, szóste. Po juwenaliach padło kilka pytań, szczególnie kierowanych przez mojego zacnego kolegę, pana Grzesia. Dlaczego był bałagan? Ja myślałem, że ta sytuacja się nie powtórzy. Teraz weekend, szczególnie w rejonie kąpieliska, z koszy się normalnie wysypuje następnego dnia około południa. Pytanie, czy władze wyciągną, czy wyciągają jakieś konsekwencje na bieżąco. Kolejne pytanie związane z Maltą, czyli siódme, dotyczące deptaku, czy chodników, które tam się znajdują, alejek. Ja pytałem, czy jest możliwa wymiana choćby częściowa tego deptaku, tam gdzie on jest najbardziej chropowaty, czyli po prostu jest w postaci tak zwanego żużlu zalanego. Uzyskałem odpowiedź, że jest to niemożliwe, bo wiadomo, środki finansowe są szczupłe, ale nie zmienia to faktu, że na tym deptaku są potężne dziury, szczególnie na zjeździe w okolicy hotelu. Tam jeżdżą rowerzyści, rolkarze. Jeżeli ktoś wpadnie w tą dziurę, to miasto będzie miało kłopoty z wypłaceniem odszkodowania. W związku z tym, czy jest możliwe, żeby służby miejskie dokonały przeglądu, gdzie ewentualnie ten asfalt wymaga naprawy. Kolejne pytanie, ósme. Segregacja śmieci. Pojemniki z plastikami i papierem notorycznie się wysypują. Ja nie chcę mówić o całym mieście, ale o rejonie, gdzie śmietniki obsługuje, czy pojemniki na te segregowane śmieci obsługuje firma Sita. Tam to jest naprawdę, proszę Państwa, nieporozumienie. Jeżeli mamy uchwałę Rady Miasta, która zobowiązuje mieszkańców do tego, żeby segregować śmieci i mieszkańcy od 3 czy 4 dni kładą te plastiki czy papier obok pojemników, to już jest granda naprawdę na całe miasto. Czy można po prostu, czy istnieje jakaś koordynacja, jakiś nadzór nad tymi firmami, które powinny chyba na bieżąco opróżniać. Kolejna kwestia związana z opróżnianiem śmieci. Samochody, które wywożą nieczystości, tak zwane popularne śmieciary. Czy jest jakaś synchronizacja, bo czy o 7 godzinie, kiedy jest szczyt na Królowej Jadwigi, kiedy dwa pasy są za mało, śmieciara jedna bądź dwie muszą zabierać prawy pas. To naprawdę wtedy się robi taki megakorek, że proszę Państwa, ludzie z rata nie zdążają do pracy. Naprawdę. Także czy jest możliwe tak zsynchronizowania opróżnienia kubów, żeby te najbardziej newralgiczne ciągi komunikacyjne były opróżnione, dajmy na to już po 6:00. Czy to już przed 6:00, no nie wiem, wiadomo, cisza nocna i tak dalej, ale naprawdę, miejmy litość nad tymi kierowcami, którzy siedzą w korkach, a dodatkowo cierpią jeszcze przez te śmieciarki. Kolejne pytanie, już ostatnie, dotyczy rozbudowy zajezdni autobusowej MPK przy ulicy Mogileńskiej. Czy to prawda, że ta zajezdnia tam będzie rozbudowywana na kilkadziesiąt dodatkowych autobusów? Mam tu na myśli dobro mieszkańców już tam mieszkających i budowane obecnie bloki na, myślę, kilka tysięcy osób. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny jeszcze raz przewidująco zapisał się w tym punkcie. Czy wtedy będzie kolejna seria, czy... Dziękuję. A teraz pan radny Dominik Herberholz.
Mam pytanie dotyczące MPK, w szczególności tramwajów i autobusów i systemu monitoringu. Jak wygląda system monitoringu, to znaczy jak procentowo jest on wdrożony, jeżeli chodzi o autobusy i tramwaje miejskie? Kolejne pytanie dotyczy ewentualnych podwyżek, jeżeli chodzi o kary, które będą płacone przez osoby, które nie miały ważnego biletu na przejazd w MPK. Mam takie pytanie, czy MPK dysponuje informacjami na temat tego, jaki jest odsetek takich gapowiczów w stosunku w ogóle do wszystkich podróżujących? I moje trzecie pytanie dotyczy tego, jaki jest odsetek kar, które nie są przez te osoby, na które zostały te kary nałożone, płacone? I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Ja krótko, panie przewodniczący, szanowni państwo, dwa zapytania. Pierwsze zapytanie do Zarządu Dróg Miejskich. Na ulicy Leszczyńskiej, ten fakt zgłaszają mieszkańcy, na ulicy Leszczyńskiej w okolicach hotelu Batory, jadąc od strony Górczyna w kierunku Świerczewa, podobno od ponad tygodnia stoi przeszkoda z pulsującym żółtym światłem, która zamyka prawy pas ruchu. Samochody jadące muszą przepuścić samochody jadące po lewym pasie, tworzą się w szczycie korki i pytają do Zarządu Dróg Miejskich, dlaczego ta zapora stoi, co tam się stało i dlaczego tej jezdni nie można udrożnić. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, staram się zadawać te pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi. Od stycznia pytam, jak wygląda przetarg na sprzątanie tak zwanych terenów niczyich. Przetarg ogłosił i prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami. przetarg miał zostać zakończony przed wiosną, miało być sprzątane tereny niczyje. W tej chwili, z tego co wiem, przetarg nadal nie został rozstrzygnięty, stąd pytanie, dlaczego to tak długo trwa i jak w związku z tym miasto radzi sobie ze sprzątaniem terenów niczyich, bo specjalnie porządku na tych terenach nie widać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Mam trzy pytania dotyczące dwóch ulic na terenie Smochowic, Krzyżownik. Także proszę o łączny czas, na potencjalnie łączny czas na ich zadanie. Chodzi o odtworzenie nawierzchni ulic Białośliwskiej.
Proszę każda osobno, niestety ja nie mogę interpretować inaczej.
Mam trzy ordynacji. Pytania dotyczące tej samej sprawy. Chciałabym tą sprawę wyjaśnić i zadać trzy pytania.
Proszę
w 97 roku ZDM prowadził roboty kanalizacyjne na ulicach Białośliwskiej i Budyńskiej i miał odtworzyć nawierzchni na tych ulicach po zakończeniu tych robót. Tej nawierzchni nie odtworzono do dzisiaj, minęło 10 lat. W 1999 roku wykonano tylko część nawierzchni stanowiącej dojazd do firmy Lars, która mieści się przy jednej z tych ulic. Położenie, zabetonowanie najwyżej położonego odcinka tych ulic zablokowało odpływ wód deszczowych, które od tego 99 roku stale zalewają obie ulice i leżące przy nich posesje, leżące przy nich firmy. Skutkuje to ono tymi wieloletnimi właśnie interwencjami w ZDM u władz miasta. 8 uchwał zapadło Rady Osiedla Krzyżowniki Smochowice w sprawie odbudowy nawierzchni tych ulic. I nie dało to żadnego rezultatu. Pytanie, dlaczego przyjęto ulicę Białobrzeską, Białośliwską, przepraszam, i Budyńską jako ukończone protokołem, podczas gdy nie były one ukończone? Drugie pytanie, dlaczego po 1999 roku, po wykonaniu dojazdu do tej firmy Lars, mimo zgłaszania problemu przez mieszkańców i przez Radę Osiedla, nie zostały te ulice i otworzenie ich nawierzchni umieszczone w planie inwestycyjnym? W tej chwili przewiduje się odtworzenie tych nawierzchni dopiero po roku 2015. Trzecie pytanie, dlaczego nie udzielono odpowiedzi mieszkańcom na pytania stawiane w tej sprawie? W zupełnie ostatnim czasie ZDM odesłał mieszkańców do prezydenta Kroszyńskiego. Pan dyrektor poradził mieszkańcom, aby prosili prezydenta o wpisanie tej inwestycji aneksem do planów inwestycyjnych budowy dróg lokalnych. Pan prezydent Kroszyński na dwa pisma mieszkańców nie odpowiedział do dzisiaj. Oczywiście cała ta sprawa, ponieważ te wody deszczowe powodują szkody i uciążliwości i szkody, no budzi duże emocje. Dodatkowe emocje budzą podejrzenia, że firma Lars jest powiązana jakoś z naszym panem prezydentem. No sprawa jest zupełnie niepotrzebnie się ciągnie i niezrozumiałe jest nieudzielanie odpowiedzi i po prostu niezrobienie tych nawierzchni. Także takie miałam trzy pytania w tej sprawie. Jeszcze czwarte pytanie dotyczące cmentarza na Miłostowie i pojawiających się tam saren. Śledziłam ostatnio forum czytelników Gazety Wyborczej, która napisała o planach odstrzału 50 paru saren w związku z tym, że wchodzą one na cmentarz, a nie udało się odłowienie przez koło łowieckie tychże saren. I no, czytałam same krytyczne wypowiedzi czytelników, którzy korzystają z tego cmentarza, odwiedzają swoich bliskich, groby swoich bliskich i byli oburzeni tymi planami odstrzału saren, bo mówili, że nikomu te sarny nie przeszkadzają, no może zjedzą jakieś kwiatki, które i tak by zgniły, że na pewno tym, którzy spoczywają na tym cmentarzu, te sarny nie przeszkadzają i rzeczywiście no, odstrzał 50 paru saren wydaje się być zupełnie nieuzasadniony. Może jest to, że mnie to raczej kojarzy się z szukaniem pretekstu, żeby sobie, prawda, poszaleć ze strzelbą i odstrzelić 50 parę saren. Apeluję, ponieważ to planuje Uniwersum, które jest no spółką miejską, chciałam zadać pytanie, czy ktoś się nad tym zastanowił? Czy ktoś się nad tym zastanowił, czy to ma jakikolwiek sens? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Oligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam 4 krótkie pytania. Może ostatnie nie będzie krótkie. Pierwsze jest takie. Ponieważ często słyszeliśmy od pana prezesa Tulibackiego o pewnych przeszkodach i jakby przyczynach, dla których nie ma, nieopłacalne są biletomaty. W Krakowie właśnie stawia się 60 biletomatów, czyli automatów, za pomocą których będzie można kupić bilety wszelkiego rodzaju. Stawia się je przede wszystkim właśnie dla tych, którzy sieciówek nie mają, sieciówek czy liniówek, czyli stawia się je w ścisłym centrum, tam gdzie turyści się i w miejscach, które są najbardziej atrakcyjne turystycznie i przy akademikach, wiadomo, student nie zawsze jest zorganizowany. Więc mam pytanie, ponieważ jeszcze w dodatku program jest sfinansowany w 3/4 z funduszy unijnych, więc mam pytanie, czy ewentualnie ponownie pan prezes nie mógłby rozważyć zakupu biletomatów w Poznaniu i ewentualnie przyjrzeć się temu projektowi realizowanemu w Krakowie. Wszystko dostarcza firma Siemens, więc myślę, że będzie to tak doskonale funkcjonujące jak nasze tramwaje, więc można byłoby ewentualnie do tych wzorców sięgnąć. No, pytanie, czy ewentualnie pan prezes by zechciał. To pierwsze, dziękuję. Drugie pytanie. Drugie pytanie mam następujące. Ono jest trochę zaległe, bo nie było sesji, ponieważ zgłosiły się do mnie osoby, które w naszych parkach są, były napadane przez chmary muszek i innych owadów, z pytaniem, czy miasto Poznań nie rozważa ewentualnie przeprowadzenia jakichś oprysków, wynajęcia firmy, która by takich oprysków dokonała. Podobno kiedyś coś takiego się odbywało. Ja nie potrafię tego zweryfikować, czy to się kiedyś odbywało, ale jeżeli tak, to czy można byłoby ewentualnie się nad tym zastanowić, przynajmniej właśnie w tych terenach rozległych, parkowych, gdzie to dla spacerowiczów jest uciążliwe. Trzecie pytanie jest następujące. Ponieważ ja na ostatniej sesji dopytywałem o mieszkania zbudowane w systemie TBS-owskim dla seniorów. Pamiętam, że w czasie debaty budżetowej pan prezydent Kruszyński wtedy prezentował te założenia. Dostałem informacje, jeśli chodzi o stan zaawansowania. Natomiast pytałem również o tryb, który jest stosowany w przypadku seniorów starających się o takie mieszkania. I ja oczywiście znam ten tryb ogólny i mam ten tryb ogólny, natomiast chciałem się dopytać, czy w przypadku seniorów, którzy zgłaszają się, jest jakiś szczególny tryb, inny tryb, no bo tych mieszkań jest mniej, ta pula jest nieduża, więc czy taki tryb jakiś inny jest stosowany i według jakich kryteriów dodatkowych ewentualnie wobec tych ogólnych, jakie kryteria ewentualnie dodatkowe wobec tych seniorów są stosowane, ponieważ tak jak zauważyłem przed chwilą, tych mieszkań jest dużo mniej. I ostatnie pytanie, będzie trochę dłuższe, więc bym mógł prosić, żeby czas leciał od początku. Tak, mógłbym prosić, żeby czas leciał od początku? Nie chciałbym być zaskoczony. Ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie, tak.
O, dziękuję uprzejmie. Ja nie za bardzo lubię dyskutować o sztuce. Uważam, że nad gustami się nie dyskutuje. Przyznam szczerze, że zdaję sobie sprawę oczywiście, że złe rysunki pana, no podejrzewam, Radosława Szlagi, które były dołączone do ostatniej gazety malarzy i poetów, to jest prowokacja artystyczna, wszystko się zgadza. Wiem, że prowokacja jest dopuszczalna, ale mimo wszystko mam pytanie do prezydenta, czy ewentualnie nie mógłby jednak trochę wzmóc nadzoru nad Galerią Miejską Arsenał, która za nasze pieniądze wydaje tego typu publikacje. Dlaczego? No, przyznam szczerze, że ja jestem dość konserwatywny, ale jeżeli głównym przesłaniem takich rysunków są strzelający się murzyni i podpisy, murzyni strzelają się na pistolety i pójdą do piekła, murzyni się strzelają na karabiny, murzyni gdzieś to były, idą do piekła za strzelaniny i dragi, to ja oczywiście jestem ostrożny, ale uważam, że nie należy generalnie propagować takiej sztuki, która no ma, ja nie dyskutuję na temat walorów artystycznych, to każdy oceni, jak obejrzy tę książeczkę, no każdy ma prawo do swojego środka wyrazu, ale uważam, że takie balansowanie, a właściwie w moim przekonaniu już delikatne przekroczenie granicy utrwalania stereotypów rasowych i uprzedzeń rasowych jest mimo wszystko nie na miejscu. No, jeżeli to ktoś robi na własny rachunek, jeszcze są tacy prywatni mecenasi sztuki w Poznaniu, którzy wydają rozmaite periodyki, kupują takie dzieła sztuki, no to jest ich sprawa, ale to jest za publiczne pieniądze, więc no, uważam, że trochę tutaj ta granica została przekroczona, więc pytanie jest, czy pan prezydent ewentualnie mógłby ten nadzór trochę wzmóc. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, radni, panie prezydencie, ja wracam z moim pytaniem do tematu ulicy Inflanckiej na odcinku od ulicy Arcybiskupa Baraniaka do osiedla Tysiąclecia. Jaki jest etap przygotowań do planowanego remontu tej ulicy? I prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na piśmie, dlatego że duża grupa mieszkańców osiedla Tysiąclecia bardzo często tego typu pytania formułuje. Drugie pytanie dotyczy również osiedla Tysiąclecia i innej kontrowersyjnej z kolei inwestycji w środku osiedla budynku, o który też już pytałem kilkakrotnie, na jakim etapie realizacji jest ta inwestycja. I trzecie zapytanie, ja składałem zapytanie do pana prezydenta w sprawie fortu na osiedlu Czecha, uszkodzenia ogrodzenia wokół tego fortu, nieuporządkowania na terenie fortu. Pan prezydent w odpowiedzi powiedział, że zobowiązał Towarzystwo Salamandra, które w tej chwili użytkuje fort, do uporządkowania terenu i naprawienia ogrodzenia do dnia 15 maja. Niestety do dnia dzisiejszego ta sytuacja opisywana w moim zapytaniu poprzednio nie uległa poprawie, w związku z czym pytanie, czy pan prezydent nadal będzie zmierzał do tego, żeby sytuacja została uporządkowana. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado, mam 6 zapytań. Pierwsze dotyczy tematu, który podjął już pan radny Herbert Holz, kwestia potraktowania osób, które utraciły cały swój dobytek w pożarze przy ulicy Kanałowej. Jak wiadomo, nad oświadczeniami nie prowadzi się dyskusji, też oświadczenia nie wymagają wyjaśnień ze strony pana prezydenta. Ja myślę, że warto jednak, żebyśmy te wyjaśnienia usłyszeli, stąd to zapytanie. Wiemy z różnych sygnałów, że mieszkańcy ci, przedstawiciele tych mieszkańców przyszli na plac Kolegiacki przez godzinę, czekali pod urzędem, nikt nie znalazł dla nich czasu, żeby z nimi przyjść, porozmawiać, zaoferować jakąkolwiek możliwość pomocy. Po godzinie pojawił się urzędnik i wtedy rzeczywiście już jakaś rozmowa się odbyła. No, pan prezydent osobiście nie znalazł choćby 5 minut czasu, żeby choćby pocieszyć tych ludzi, którzy przecież, no wiadomo, jak straszna tragedia ich spotkała, to jest spora grupa. Uważam, że władze miasta, nie tylko dla dobrego wizerunku miasta, ale też dla własnego dobra, powinny postępować inaczej. Chciałem zapytać pana prezydenta, jakie były powody, że tak tych mieszkańców potraktowano. Drugie pytanie. Mieszkańcy ulicy Młyńskiej, mieszkający szczególnie w okolicy sądu rejonowego, skarżą się, iż bardzo często w dniach powszednich zdarza się tak, że samochody parkujące pod sądem, gdzie jest zakaz parkowania, tarasują niemal cały chodnik, także przejście tam pojedynczej osoby jest w zasadzie niemożliwe, nie mówiąc już o na przykład przejechaniu wózkiem inwalidzkim czy przejściem matki z wózkiem. Tam w większości problem polega na tym, że parkują sędziowie bądź prokuratorzy, z którymi oczywiście Straż Miejska ma pewne kłopoty co do wyegzekwowania skuteczności tego zakazu parkowania, ale myślę, że jest stosunkowo prosty sposób na rozwiązanie tego problemu, mianowicie ustawienie takich słupków odgradzających chodnik przy ulicy Młyńskiej, co fizycznie po prostu uniemożliwi parkowanie samochodów w tym miejscu i ten problem pozwoli rozwiązać notorycznego, tak jak mówię, łamania tego zakazu parkowania tam. Trzecia sprawa, mieszkańcy ulicy Pułaskiego skarżą się na zbyt szybko i niebezpiecznie w związku z tym jadące tramwaje od strony Cytadeli. Tam tory tramwajowe są sytuowane blisko chodnika. W związku z tym moje pytanie, czy być może nie należałoby przeprowadzić kilku kontroli, które mogłyby ten stan rzeczy zmienić, właśnie kontroli szybkości kierowców tramwajów na ulicy Pułaskiego. Czwarte pytanie, które zadawałem, podobnej treści pytanie około 3 miesięcy temu, dotyczy organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Solnej, Nowowiejskiego, Alei Niepodległości. Tam po moim zapytaniu zmieniono nieco organizację ruchu. Niemniej jednak po kilku tygodniach wróciło wszystko do starej organizacji i w związku z tym nadal jest, występuje tam zagrożenie dla przechodniów przechodzących przez pasy od strony ulicy Pułaskiego, podkreślam, ulica Nowowiejskiego od strony ulicy Pułaskiego, przez samochody jadące Aleją Niepodległości od strony ulicy Libelta. Tamte samochody skręcają, często próbują szybko przejechać przed samochodami jadącymi od strony Cedeli na wprost. No i nie zauważają, że piesi tam mają zielone światło. Oczywiście można powiedzieć, że to jest wina kierowców, ale chyba jeżeli tam będą jakieś ofiary takiej sytuacji, to oprócz tego, że będzie wina kierowcy, to też część winy będzie spadać na ZDM za być może niewłaściwą regulację ruchu na tym skrzyżowaniu. Bardzo proszę o rozpatrzenie tej kwestii, czy nie można jednak usprawnić tej sygnalizacji tak, żeby to niebezpieczeństwo wyeliminować. Kolejna kwestia, również poruszona w moim zapytaniu około pół roku temu, pytałem, jak miasto zamierza walczyć z kierowcami wjeżdżającymi w zamknięty teren w okolicach Starego Rynku, tam gdzie samochody nieuprawnione nie powinny wjeżdżać. Częściowo ten teren jest zamknięty słupkami metalowymi, ale częściowo jest kilka wjazdów, gdzie można przejechać. I no jest ten zakaz niestety notorycznie łamany. Zupełnie świeży przykład. Wczoraj jedna z gazet donosiła, iż na płycie Starego Rynku pojazd, który tam w sposób nieuprawniony wjechał, potrącił małe dziecko przechadzające się po płycie Starego Rynku. Na szczęście temu dziecku poza potłuczeniami nic się nie stało. No niemniej widać jednak, że ten problem może być też groźny dla osób spacerujących w okolicach Starego Rynku, którzy nie spodziewają się, że tam mogą poruszać się samochody, nie powinny się tam poruszać samochody. Ja postulowałem około pół roku temu umieszczenie takich słupków wysuwających się z ziemi, które uprawnione podmioty mają pilot i mogą je schować, wjechać spokojnie i dalej ten słupek zamyka tą drogę. Powoływałem się na rozwiązania zachodnie, bo tam rzeczywiście to występuje, jest często znajduje zastosowanie, ale okazuje się, że ostatnio na Malcie będąc widziałem, że tam taki słupek jest zainstalowany i z powodzeniem tą funkcję spełnia, także tylko, że tak powiem, te pomysły nawet nie trzeba z zagranicy ich przeszczepiać, tylko wystarczy z niektórych innych punktów miasta właśnie przenieść na Stary Rynek. Myślę, że koszty może nie są tego rozwiązania małe, ale na pewno skuteczność wysoka. I ostatnie pytanie, chciałem zapytać, czy miasto ponosi koszty całodobowej ochrony rzeźb Magdaleny Abakanowicz na poznańskiej Cytadeli, ponieważ widziałem, że tam jest taka całodobowa ochrona. Oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, to pewnie powinno się tego typu dzieło sztuki chronić, aby ono na przykład przez złomiarzy nie zostało rozebrane. No niemniej jednak może na przyszłość warto byłoby wtedy, czy w takim miejscu nie ustawić tej rzeźby, żeby nie było takiego zagrożenia i żeby nie trzeba było tego dzieła sztuki chronić przez całą noc, bo podejrzewam, że koszty są takiej ochrony wysokie i chciałem się również dowiedzieć, to jeszcze dodatkowe pytanie, jakie są koszty takiej ochrony, jeżeli miasto ponosi te koszty, bo jeżeli oczywiście jakaś firma, sponsor bądź sama artystka tą ochronę finansuje, to nic nam do tego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Chin.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. W pierwszym punkcie ja chciałbym wyrazić to, iż również jestem zainteresowany informacją dotyczącą stanu rzeczy, jeżeli chodzi o budowę tegoż budynku wielokondygnacyjnego na osiedlu Tysiąclecia, o czym wspomniał już radny Norbert Napieraj. Także w tej kwestii również jestem zainteresowany tym, aby takową informację o stanie prac na dzień dzisiejszy otrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o pytania, konkretne pytania będą trzy. Pierwsze pytanie dotyczy takiej sprawy, którą ja już swego czasu zgłaszałem służbom zajmującym się utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w mieście Poznaniu i do której pozwolę sobie powrócić. Mianowicie sprawa dotyczy dwóch skrzyżowań i dwóch placów zieleni, tak to nazwijmy na ten czas jeszcze. Pewnie jest to nie tylko kwestia tych miejsc, które zostały mi zgłoszone, ale i kilku innych w mieście Poznaniu. Ja mówię o skrzyżowaniu ulicy Arcybiskupa Baraniaka i ulicy Katowickiej oraz o skrzyżowaniu ulicy Kurlandzkiej i Szwajcarskiej, gdzie są dość duże place zieleni. natomiast one powoli przestają być placami zieleni z tej prostej przyczyny, że tam urządzają sobie miejsce postojowe kierowcy samochodów ciężarowych, gdzie na skrzyżowaniu, tym bardziej że na skrzyżowaniu ulicy Królewskiej i Szwajcarskiej, zgodnie z przepisami wjechać tam nie mogą, ponieważ są zakazy wjazdu dla pojazdów o ładowności powyżej 16 ton. Ale to tak na marginesie. Nie chodzi mi o to, by uniemożliwiać parkowanie zupełnie kierowcom samochodów ciężarowych. O tym musimy jakby pomyśleć, mając na względzie rozwój miasta Poznania. Ale oprócz tego, że te samochody tam stoją, to jest też kwestia porządku, który tam pozostaje po takim weekendzie, gdzie na przykład samochody nie mogą się poruszać i kierowcy siłą rzeczy urządzają sobie tam parking i stan tegoże miejsca po opuszczeniu tychże parkingów, wymuszonych parkingów, tak nazwijmy. Kolejne powiem tylko tyle jeszcze, że chciałbym się dowiedzieć, czy można zrobić coś, by ewentualnie, jeżeli nie usunąć te samochody, to zadbać chociaż o porządek, aczkolwiek byłbym za tym, by w miejscach, które nie są przeznaczone do parkowania samochodów ciężarowych, by takowych parkingów nie było. Drugie pytanie dotyczy kwestii, którą już swego czasu zgłosiłem i na którą otrzymałem pozytywną odpowiedź. Mianowicie przedszkola numer 73 na osiedlu Czecha, gdzie mówiłem o tym, że kierowcy wykorzystują szeroki chodnik, by dzieci podwozić pod samą przedszkolę. Swego czasu otrzymałem odpowiedź, że ponieważ są tam również dowożone dzieci niepełnosprawne, nie może być tam postawionych żadnych ograniczeń uniemożliwiających zupełnie wjazd pojazdów, natomiast będzie postawiony znak. Odpowiedź ową otrzymałem jakieś półtora miesiąca temu, na pewno ponad miesiąc temu i powiem szczerze, że dopytywałem mieszkańców, jak sprawy wyglądają, a dwa dni temu wybrałem się nawet tam osobiście i żadnego znaku nie było mi dane zobaczyć. I chciałem się dopytać, jaki jest długi okres od momentu poinformowania mnie o tym, że coś takiego się dokona do momentu realizacji tejże obietnicy. To tyle. I ostatnie pytanie. Złożyłem również zapytanie dotyczące tego, czy może być utwardzony odcinek ulicy Milczańskiej od miejsca, gdzie deweloper właściwie zakończył budowę jakiejkolwiek drogi z kostki pozblokowej do takiej ścieżki, którą sobie utwardzili mieszkańcy własnym sumptem. Dlatego, że jak mówiłem, te 30 metrów od końca drogi do tejże ścieżki w okresach roztopów wiosennych i jesiennych wymaga dużej sprawności fizycznej, żeby przejść zachowując czyste obuwie. Otrzymałem odpowiedź, że to są działki, część działek, które stanowią własność prywatną, własność Skarbu Państwa oraz własność miasta Poznania. I taka też została do tej odpowiedzi załączona informacja, że zgodnie z planem WPI Zarząd Dróg Miejskich planuje połączenie ulicy Milczańskiej z ulicą Inflancką w latach 2008-2009. Natomiast ja tak po prawdzie zapytywałem nie o to, kiedy sama droga będzie, czy miasto może zrobić cokolwiek, by utwardzić ową nawierzchnię. Sądzę, że ani właściciele prywatni, ani Skarb Państwa nie protestowałby w momencie, gdybyśmy poczynili jakiekolwiek kroki, które umożliwiłyby tylko przejście mieszkańcom, którzy na ten przykład próbują doprowadzić za sprawą tej drogi swoje dzieci do pobliskich przedszkoli. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to jest moje wspólne zapytanie wraz z kolegą Norbertem Napierajem z tej racji, że oboje działamy w samorządach pomocniczych na ratajach. Otóż oboje jesteśmy zaniepokojeni przeciąganiem się uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park Oświecenia. W lutym nas informowano, że jest szansa orientacyjna na uchwalenie tego planu w maju i przesłania go do Rady Miasta obecnie, że w połowie sierpnia. Chcemy się zapytać, czy ten okres do połowy sierpnia nie będzie okresem, kiedy niestety jeden z inwestorów, firma Koncept, uzyska warunki zabudowy dla postawienia w tym miejscu pawilonu handlowego i kolejnej stacji benzynowej, mimo że po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego jest już jedna. Co będzie stało w sprzeczności z oczekiwaniami mieszkańców, jak i przede wszystkim planowanego przeznaczenia tego terenu na teren parku, oświecenia, terenów sportowo-rekreacyjnych. Wobec powyższego chcielibyśmy się zapytać, czy tej procedury nie można przyspieszyć, żeby ten plan został możliwie jak najszybciej przesłany do Rady Miasta do uchwalenia. tak żeby uniemożliwić ewentualną inwestycję, która w tym miejscu nie jest zasadna i co mieszkańcy również wyrazili swój odzew w proteście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie moje dotyczy sprawy, która została przeze mnie omówiona dosyć szeroko 17 kwietnia na sesji. Dotyczyła wykupu mieszkania przy ulicy Goczyczewskiego 9/4. Wówczas pan zastępca dyrektora powiedział, że sprawa już jest załatwiona i będzie uruchomiona, czy jest uruchomiona sprzedaż tego mieszkania. Ja wtedy wyrażałam wątpliwości, ponieważ miałam na tą chwilę trochę inne informacje, ale 11 maja ZKZL wysyła pismo do Wydziału Gospodarki Nieruchomości, który informuje, że przekazuje wniosek i wszystkie akta w sprawie sprzedaży lokalu. Okazuje się, że 28 maja Wydział Gospodarki Nieruchomościami ponownie pisze do ZKZL-u, że brakuje dokumentów w tych dokumentach, które zostały przesłane, a mianowicie brakuje zbiorczego zestawienia udziałów i powierzchni poszczególnych lokali, bo chodzi o to, że jest kilka mieszkań w jednym czasie uruchomiona sprzedaż oraz powierzchni użytkowych w budynkach w oparciu o kartotekę poinwentaryzacyjną. Pragniemy poinformować, że Wydział posiada tak zwane stare kartoteki budynków, natomiast nie posiada kartotek poinwentaryzacyjnych, dlatego brak możliwości w ustaleniu ich prawidłowości powierzchni użytkowych oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu. W związku z tym Wydział prosi o dostarczenie do Wydziału zestawienia, co umożliwi dokonanie wycen przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych lokali. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Dzisiaj mamy 19 czerwca. Chciałam zapytać pana dyrektora ZKZL-u, na jakim etapie jest ta sprawa i dlaczego ona cały czas jakby grzęźnie. Nie wiem, tutaj jest sugestia przez ludzi zainteresowanych, że jest to robione celowo, więc poproszę o wyjaśnienie, na jakim etapie to jest i czy wreszcie to zostało załatwione. Drugie moje pytanie dotyczy... tragedii, jaka się wydarzyła w niedawnym czasie w Poznaniu, a mianowicie spalił się budynek przy ulicy Kanałowej w Poznaniu. Kilkadziesiąt osób zostało pozbawionych dachu nad głową. W związku z tym chciałam zapytać pana prezydenta, czy jest przygotowany jakiś kompleksowy program pomocy tym mieszkańcom, tym, którzy stracili swój dobytek, swoje mieszkania. Jaka jest możliwość udzielenia im pomocy mieszkaniowej? I trzecie moje pytanie dotyczy, czy jest możliwość i jaka jest szansa na wykup mieszkania przez starsze małżeństwo, mąż choruje na Alzheimera, mieszkają przy ulicy Kossaka 6/2, zamiana mieszkania, mieszkaniu, w którym obecnie mieszkałem, jest to mieszkanie wspólne. Chcieliby zamienić je na mieszkanie samodzielne z uwagi na wiek i na chorobę męża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy swego czasu pojawiły się doniesienia prasowe o możliwości przewozów rowerów przez transportem publicznym, czyli w tramwajach i w autobusach. Czy mam pytanie do pana dyrektora Tulibackiego, czy jest to prawda, a jeżeli tak, to na jakich warunkach i na jakich zasadach? To pytanie wynika z niepokoju ludzi starszych i niepełnosprawnych co do ich możliwości poruszania się w środkach transportu publicznego. I drugie pytanie, właściwie prośba do pana prezydenta, ale w formie pytania oczywiście. Czy byłby pan uprzejmy, panie prezydencie, zbadać wpływ korytarza powietrznego F-16 po osiągnięciu pełnej sprawności bojowej lotniska w Krzesinach na realizację zadań lotniczego pogotowia ratunkowego przy jednoczesnym braku lądowiska w szpitalu przy ulicy Kurlandzkiej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Mączkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, pragnę zwrócić uwagę na teren, na problem, który występuje, który jakby w ostatnim czasie bardzo medialnie zaistniał na Podolanach. Tam jest taka sytuacja i pan prezydent, pan przewodniczący, niektórzy radni łącznie z szefem Komisji Polityki Przestrzennej otrzymali pisemne stanowiska mieszkańców. Problem najkrócej mówiąc dotyczy sprawy powstawania gęstej zabudowy wielorodzinnej w dzielnicy domków jednorodzinnych. Zwracam uwagę na ten problem w imieniu swoim i Wojciecha Kręgleskiego, bo tak obiecywaliśmy sobie, że to przedstawimy panu prezydentowi. Problem polega na tym, że bazując, tak jak słyszymy od mieszkańców, na ich zdaniem nieścisłych zapisach planu miejscowego, który jakby sankcjonował charakter dzielnicy domów jednorodzinnych, te zapisy są interpretowane przez deweloperów w ten sposób, że nagle pośród spokojnych ulic Podolan i domów jednorodzinnych zaczynają powstawać no, bloki. Może nie bloki w znaczeniu winogradzkich czy piątkowskich, ale zabudowa wielomieszkaniowa o charakterze blokowym. I prośba, czy sprawa dotyczy tego, pytanie jest takie, czy istnieje możliwość na tym etapie po uchwaleniu planu ponownego zajęcia się tą sprawą w postaci zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego i w jakim trybie czasowym taka zmiana mogła być dokonana. Pytamy o to również dlatego, że
proszę jeszcze włączyć mikrofon panu radnemu na dokończenie wypowiedzi.
Dokończę. Problem polega na tym, że te zapisy planu miejscowego są nieścisłe i wykorzystują to deweloperzy. Intencją naszego zapytania jest to, żeby powstrzymać zabudowę wielorodzinną, blokową, na rzecz zachowania tego charakteru dzielnicy domów jednorodzinnych i pytanie pana prezydenta, jak to najszybciej można zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt interpelacji i zapytania. Zgodnie z porządkiem obrad o godzinie 13 przeprowadzony zostanie punkt 22 odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Zgodnie z porządkiem obrad również o 14 nastąpi przerwa do godziny 15. W tej chwili zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą chciałbym przegłosować wniosek, który przedstawiła pani radna Katarzyna Kretkowska, czyli wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 7b. Jest to projekt uchwały o numerze 150 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania klubowi sportowemu Poznania. Projekt uchwały został państwu dostarczony. Przypominam, nosi numer 150 i proponuję, żeby umieścić go w punkcie 7b. Proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za zmianą porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o wciskanie stosownych przycisków. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Czy jeszcze? To proszę wcisnąć ten przycisk niebieski, tak? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 1 głos przeciw, 4 wstrzymujące się, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada postanowiła o zmianie porządku obrad w dniu dzisiejszym. W tej chwili przystępuję do punktu 5. Jest to projekt uchwały PU 146 łamane na 07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce. Projekt przedstawi pan dyrektor Adam Jacyna Oneszkiewicz. Nie, pani dyrektor. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący. Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Z Poznanierzycy. Nie słychać? Teraz słychać? Teraz słychać. Zbadane sprawozdanie finansowe według opinii niezależnego biegłego rewidenta obejmujące dane liczbowe i objaśnienia przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej ZOZ-u Poznanierzyce na dzień 31 grudzień 2006. Sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2006 Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznanierzyce, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 22 404 869 zł 95 zł, wynik finansowy wykazujący stratę netto w wysokości minus 860 441 zł i 74 grosze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 5 głosów za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię pozytywną. 4 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan przewodniczący Wojciech Majszycki, tak?
Ja chciałbym pozwolić sobie w kilku słowach skomentować opinię Komisji Budżetu i Finansów na temat sprawozdań przedstawionych przez poszczególne ZOZ-y, nie tylko ten jeżycki, ale i pozostałe.
Czyli to będzie uwaga do wszystkich.
Tak, to będzie uwaga do wszystkich opinii. W każdym przypadku opinia Komisji była pozytywna, ale pozytywna w tym sensie, że opiniowaliśmy samo sprawozdanie jako sporządzone w sposób poprawny, formalnie. Natomiast naszą głęboką troskę budzą wyniki finansowe poszczególnych ZOZ-ów oraz to, co się za tymi wynikami kryje. Interpretacja wyników finansowych jest bardzo trudna ze względu na to, że to są bardzo jednostki funkcjonujące na specyficznych zasadach, pełniące bardzo specyficzne funkcje. W związku z tym komisja postanowiła zająć się tym tematem szerzej, aby na podstawie otrzymanych sprawozdań finansowych wysnuć pewne wnioski na temat w ogóle jakości funkcjonowania ZOZ-ów, nie tylko od tej strony ekonomicznej, ale ogólnoorganizacyjnej. Na dzień dzisiejszy, po wczorajszej dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, odnieśliśmy wrażenie, że poszczególne wydziały Urzędu Miasta nie do końca kontrolują działalność poszczególnych ZOZ-ów, jak i nie do końca są w stanie wpływać na to, w jaki sposób te ZOZ-y są zarządzane. Ich sytuacja finansowa na dzień dzisiejszy jest trudna, podobnie jak sytuacja większości podmiotów sektora ochrony zdrowia. Natomiast nam w jakiś szczególny sposób zależy na tym, aby te jednostki, które funkcjonują na terenie miasta i za które miasto bierze odpowiedzialność, działały w sposób prawidłowy i by ich wyniki ekonomiczne były jak najlepsze, bo to później będzie przekładało się na jakość opieki zdrowotnej w naszym mieście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ponieważ nie ma zgłoszeń, jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 146/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok z ZOZ-u Poznań-Jeżyce. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, zamykam głosowanie i proszę o wynik. 21 głosów za, 1 głos przeciw, 5 wstrzymujących się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6. Projekt uchwały PU 147/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Nowe Miasto. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Leszek Grabański. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Sprawozdanie finansowe za rok 2006 samodzielnego publicznego ZOZ-u Poznań Nowe Miasto przedstawia się następująco. Oczywiście wykonane przez zewnętrzny audyt wyznaczony przez miasto, przez Urząd Miasta Poznania. Strata aktywa są 127 454 635 zł 9 groszy. Straty wynoszą 6 162 668 zł i 88 groszy. Z czego strata największa wynika z powodu amortyzacji, która wynosi 6 162 668 zł 88. Po odliczeniu zysk jest niewielki, ale wynosi około 8 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. Opinia pozytywna. 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja Budżetu i Finansów. Opinia pozytywna. 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rozumiem, że wypowiedź pana przewodniczącego Majchrzyckiego dotyczy również tego projektu uchwały. A dla formalności zapytam, czy w imieniu drugiej komisji też ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego, jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram drugie czytanie. A wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 147/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok dla ZOZ-u Poznań Nowe Miasto. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę, za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 1 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada tę uchwałę również podjęła. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do punktu 7. Jest to projekt uchwały PU 148/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Bartłomiej Gruszka. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Tak samo bilans badany przez firmę, która robiła bilans ze wszystkich ZOZ-ów miasta naszego. Nasz bilans zamknął się sumą zysku 163 553 zł. Nie licząc amortyzacji, bo z amortyzacją, która wynosi 2,5 miliona, byłoby to 2 663 zł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wydała opinię pozytywną. 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia pozytywna. Podobnie Komisja Budżetu i Finansów. Opinia pozytywna. 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś jeszcze chciałby uzupełnić tę opinię poza wypowiedzią pana przewodniczącego Majchrzyckiego wcześniejszą? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Wobec braku zgłoszeń, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu i otwieram drugie, w którym wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt 148 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ-u Poznań Stare Miasto. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się, proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję panom dyrektorom za wytrwałość. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7a. Projekt uchwały 157/07 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Towarzystwu Bambrów Poznańskich. Projekt uchwały przedstawi pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę. Tak jest.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przypadł mi zaszczyt zaprezentowania projektu uchwały dotyczącej przyznania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Towarzystwu Bambrów Poznańskich. Na początku jednak podkreślę, że składając dzisiaj ten projekt uchwały do posiedzenia dzisiejszej Rady, wcześniej nasz klub przeprowadził konsultacje międzyklubowe i ponieważ zarówno Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jak i również Klub Radnych Lewicy Demokratów wyraziły się pozytywnie, ten projekt dzisiaj prezentujemy. Proszę Państwa, Towarzystwo Bambrów Poznańskich, które dzisiaj chcemy uznać jego działalność, zasługi dla rozwoju życia kulturalnego i społecznego naszego miasta, prowadzi bardzo ważną działalność, ponieważ ona podkreśla również, że w dzisiejszej zjednoczonej Europie, ale zarazem wielokulturowej, można znaleźć przykłady, gdzie współistnienie różnych mniejszości, społeczności o różnych kulturach, religii ma swój pozytywny przykład. Towarzystwo Bambrów Poznańskich dba właśnie o to, aby przypominać tą historię, która często w dobie dzisiejszej jest przez współczesnych zapominana. Poprzez działalność edukacyjną, którą prowadzi, przypomina o historii osadników, którzy w XVIII wieku, jak wiemy, zostali zaproszeni przez ówczesne władze miasta, aby tutaj się osiedlili w poznańskich wsiach, aby przyczynili się do odbudowy życia gospodarczego, rolniczego, które zostało zniszczone w okolicach Poznania i w samym Poznaniu w wyniku wojny północnej, w wyniku różnych zaraz i różnych chorób. Przypomina również poprzez swoją działalność towarzystwo o tym, że Bambrzy bardzo szybko się spolonizowali, przy czym zachowali też swoje obyczaje, swoją kulturę, swoją tradycję. Przypomina także poprzez swoją pracę o tym, że również w trudnych chwilach dla naszego kraju, jak zabory, potrafili bardzo solidarnie wraz z Polakami się zachowywać. W okresie Kulturkampfu bronili polskiej nauki, nauki języka polskiego w szkołach, religii. Walczyli również w Powstaniu Wielkopolskim. Byli również ofiarami okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Tą działalność towarzystwo prowadzi do roku 1996. Również uczestnicząc aktywnie w życiu kulturalnym naszego miasta, poprzez również prowadzone przez siebie muzeum, poprzez liczne publikacje, foldery, spotkania informacyjne z młodzieżą. Wreszcie poprzez dokumentowanie działalności życia zwykłych ludzi, mieszkańców Poznania, wśród których dzisiaj w naszej społeczności poznańskiej wiele krwi płynie i tych korzeni rodzinnych. Sądzę, że Rada Miasta Poznania, przyznając ten tytuł, podkreśli, że Poznań jest miastem otwartym na świat, że szanuje swoją tradycję, swoją historię, I tą uchwałą również wyrazimy naszą wdzięczność dla towarzystwa, które prowadzi tą działalność i dla społeczników zaangażowanych w tą działalność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt był skierowany do Komisji Kultury i Nauki oraz Prezydenta Miasta, ale ponieważ Komisja Kultury w ostatnich dniach po zgłoszeniu nie miała posiedzenia, więc opinii Komisji nie ma. Czy Pan Prezydent jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie zgłasza Pan Prezydent. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Pan Przemysław Foligowski w imieniu klubu PiS. Bardzo proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, oczywiście, że idea jest szczytna i na pewno poznańscy bambrzy zasługują na to, żeby w ten sposób ich uhonorować. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię i przede wszystkim pozwalam sobie zwrócić uwagę Panu Prezydentowi na jedną kwestię. To, że przyznamy ten zaszczytny tytuł, oznacza również, że przyjmujemy na siebie pewne zobowiązanie i oczywiście my to czynimy z radością, ale oczekujemy, że Pan Prezydent również podejdzie do tego w sposób odpowiedzialny i doprowadzimy wreszcie jako miasto Poznań do ostatecznego uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem towarzystwa. No bo trudno sobie wyobrazić sytuację, w której z jednej strony doceniamy i honorujemy, a z drugiej strony w pewnym sensie zostawiamy samym sobie to towarzystwo. Nie wnikając w przyczyny skomplikowanej sytuacji, w jakiej w tej chwili znajduje się Muzeum Bambrów Poznańskich i Towarzystwo Bambrów Poznańskich, proszę Pana Prezydenta, aby podszedł do tej sprawy odpowiedzialnie i rzeczywiście, żebyśmy mieli za jakiś czas, w momencie, w którym nadamy i uhonorujemy przedstawicieli towarzystwa tytułem, mieli również dla nich, mam nadzieję, dobrą informację o tym, jak ich sprawy dzięki pomocy miasta zostaną również rozwiązane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna w imieniu klubu? Bardzo proszę, pani radna Magdalena Pałuszek.
Szanowni Państwo, tym milej jest radnym klubu Lidu słyszeć dzisiejszy projekt uchwały, tym bardziej, że w minionej kadencji to właśnie radni Partii Demokratycznej szczególnie tym tematem zainteresowali Radę Miasta Poznania, a przede wszystkim niewłaściwego traktowania tejże jakże słusznej i historycznie wpisanej w Poznań instytucji i muzeum, dokładnie tak jak pan radny z Platformy Obywatelskiej podkreślił. W związku z czym tylko przyłożyć się i przyłączyć do twierdzeń i zdań pana radnego Foligowskiego, iż historia miasta Poznania powinna być jak najbardziej sławiona, bo jest słuszna, a instytucja, która w tym pomaga, powinna być ze szczególną troską traktowana i podejmowana w taki sposób, jakby rzeczywiście była instytucją miejską, bo tylko i wyłącznie wspiera propagowanie naszej kultury i turystyki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały, otwieram drugie czytanie, w którym wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 157/07 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania Towarzystwu Bambrów Poznańskich. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 A porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7 B. Jest to projekt uchwały 150/07 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania Klubowi Sportowemu Poznania. Projekt przedstawi pan prezydent Maciej Frankiewicz. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały mówi o nadaniu tytułu zasłużony dla miasta Poznania Klubowi Sportowemu Poznania. Klub Sportowy Poznania obchodzi w tym roku jubileusz stulecia. Powstał w maju 1907 roku. Pierwotnie nosił niemiecką nazwę Normania. Statut klubu napisany był w tymże języku, ale klub od początku gromadził przede wszystkim polską młodzież. W roku 1912 klub zmienił nazwę na Poznania, przyjął biało-czerwone barwy. Zaprojektowany znak klubu wyraźnie nawiązuje do herbu Poznania. I klub od tamtego roku, zajmując się szkoleniem sportowym dzieci, młodzieży, również prowadzący sekcję sportu kwalifikowanego, cały czas prowadzi bardzo szeroką działalność, działalność wielosekcyjną, ma cały szereg wspaniałych dokonań. Zwłaszcza w ostatnich latach klub może się poszczycić bardzo dużą ilością olimpijczyków, zdobywaniem medali na najważniejszych imprezach, na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, również na igrzyskach olimpijskich. Klub posiada 3 brązowych medalistów igrzysk olimpijskich. Klub również prowadzi bardzo dobrze rozwinięty sport dzieci i młodzieży. W rankingach sportu młodzieżowego przez cały szereg lat znajduje się w ścisłej krajowej czołówce. Są to miejsca od 4 do 7 w poszczególnych latach i można powiedzieć, że w tym zakresie jest dumą naszego miasta. Chciałbym prosić Państwa radnych, jak gdyby doceniając zasługi, działalność klubu, działalność i patriotyczną, i sportową, o przyznanie klubowi tytułu zasłużony dla miasta Poznania.
Dziękuję bardzo. Podobnie jak poprzedni projekt, ten projekt nie ma jeszcze opinii komisji. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Czy wiemy, bo nie dosłyszałem, ilu medalistów olimpijskich ten klub, dzięki temu klubowi ma Poznań? Czy wiemy, czy mamy taką informację?
To jest 3 medalistów olimpijskich w dotychczasowej działalności klubu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Jednocześnie otwieram drugie czytanie. A ponieważ nie zgłoszono propozycji poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, jest to projekt numer 150/07 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania klubowi sportowemu Poznania. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za, przeciw, wstrzymuje się. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Proszę o zaznaczenie obecności Pani Radnej Rotnickiej w czasie tego głosowania. Dziękuję bardzo. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7 B porządku obrad. Przystępujemy do punktu 8. Jest to projekt uchwały PU 134/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródka w Poznaniu. Projekt przedstawi pan dyrektor Krzysztof Cezar.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, chciałem dzisiaj przedstawić projekt uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru wyjątkowego dla naszego miasta. Myślę, że historycznych i symbolicznych elementów występujących na tym obszarze nie ma potrzeby Państwu przypominać. Obszar ten jest objęty pilotażowym programem, miejskim programem rewitalizacji i w związku z tym zachodzi potrzeba sporządzenia dla tego obszaru planu miejscowego. Powierzchnia planu to około 30 hektarów. Teren ten jest otoczony obszarami, dla których również plany są już wywołane. To jest dla obszaru Malta, Kampus Politechniki Poznańskiej, rejon Ostrowa Trumskiego i obszar Główna. W granicach tego planu również znajduje się fragment tak zwanej drugiej ramy komunikacyjnej i będziemy starali się rozwiązać tutaj tak zwany węzeł Zawady. Jeden z najistotniejszych, jeżeli nie najistotniejszy węzeł w układzie drugiej ramy komunikacyjnej. Posiadamy różne materiały już dotyczące tego terenu, również będziemy korzystać z pewnych analiz i studiów wykonanych między innymi przez profesora Fikusa. Myślimy, że obraz, ostateczny obraz tego planu będzie tak, jak tutaj Państwu pokazujemy. Jest to jak gdyby wynik negocjacji społecznych prowadzonych przez Wydział Rozwoju przy udziale Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Jest to koncepcja, która przez tamtejszą Radę Osiedla została zaakceptowana i prawdopodobnie taki będzie ostateczny obraz miejscowego planu. Oczywiście nie muszę dodawać, że to, co tutaj zamierzamy zrobić, jest zgodne z obecnym studium uwarunkowań, jak i z projektem nowego studium. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały, o przystąpieniu do tego planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Polityki Przestrzennej. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych? Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, chciałbym Państwu zaproponować, ja nie wiem, czy to powinniśmy przegłosować, czy to zostanie przyjęte przez Pana Przewodniczącego i jak gdyby zobowiązanie pracowni, ale wydaje mi się, że plan jest na tyle ważny, ponieważ jest to taki pierwszy obszar rewitalizowany w mieście, przynajmniej o którym mówimy o rewitalizacji. Jest to też obszar, gdzie praktycznie szlak królewsko-cesarski będzie się zaczynał. Ma to być bezpośrednie zaplecze katedry, czyli obiekt, dzięki postawieniu mostu Cybińskiego będzie to właściwie następny etap zwiedzania. To nie będzie tylko katedra i szybko odjeżdżamy, ale to będzie katedra i śródka. I ja miał, panie przewodniczący, taką propozycję, pan przewodniczący mnie słyszy, ja mam taką propozycję, żeby pierwsze czytanie tego planu odbyło się przed jego wyłożeniem. Mniej więcej tak, jak to się robi we Wrocławiu. Wtedy jako radni będziemy mogli ewentualnie nanieść jeszcze poprawki i nie opóźni to procedury planistycznej. Ponieważ jeżeli dzisiaj chcemy coś poprawić w planie, no to już praktycznie nie możemy, albo by trzeba było na nowo ten plan wyłożyć. Czy jest wobec tego, panie przewodniczący, możliwość, składam taki wniosek o to, by było pierwsze czytanie tego planu przed wyłożeniem do publicznej wiadomości. Czy jest taka możliwość, panie przewodniczący?
Znaczy ja nie wiem, czy pierwsze czytanie, bo pierwsze czytanie jest elementem opracowywania już gotowej uchwały. Natomiast na pewno prezentacja na przykład na Komisji Polityki Przestrzennej w obecnym stanie naszej ordynacji proceduralnej jest możliwa i jeśli mnie pamięć nie myli, bywały takie plany, które na tym etapie były komisji prezentowane. Także...
Znaczy wobec tego mógłbym również poprosić o to, by pan, nie wiem, to do, pytanie wobec tego mam do pana dyrektora Cezara. Czy będzie pan dyrektor pamiętał, żeby ewentualnie przed wyłożeniem przedstawić ten plan na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta.
Tak jest.
Że możemy oczekiwać,
jeśli mógłbym coś zaproponować.
Znaczy nie musimy pilnować, tylko dowiemy się, że
może... pracownia zgłosi plan na etapie po wewnętrznym opiniowaniu, uzgadnianiu przed wyłożeniem do publicznego wglądu. I Państwo radni wtedy zadecydujecie, w jaki sposób i kto będzie chciał się z tym zapoznać.
Natomiast ja bym proponował, żebyśmy się jednak trzymali tego, że właściwą komisją do planowania przestrzennego jest Komisja Polityki Przestrzennej, więc raczej powinno to się zdarzyć na Komisji Polityki Przestrzennej, na którą wszyscy radni zawsze mogą przyjść. Natomiast mnożyć teraz komisje, na których, bo tak na tej zasadzie powinien być przedstawiony jeszcze na Komisji Kultury i Nauki, ale to lepiej jest niż mnożyć spotkania, lepiej jest zrobić jedno spotkanie komisji właściwej do danej dziedziny, a innych na to zaprosić, a nie mnożyć prezentacje na kilku komisjach osobno. Taka jest moja opinia. Otwarte spotkanie, oczywiście, że tak. Ale mówię, żeby to do końca formalnie zrobić, to pewnie musielibyśmy pomyśleć o ordynacji proceduralnej czy o innych rozstrzygnięciach. Natomiast na obecnym etapie jest to możliwe na pewno na takiej zasadzie. Zresztą deklaracja pana dyrektora była jednoznaczna. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Prosić o mapę. Jest takie wcięcie przy drodze właśnie tego kawałka trzeciej ramy, czy to jest związane z odrębnym planem właśnie, który sąsiaduje z tym tutaj wywoływanym, czy jakiś inny powód, bo zdaje się, że to skrzyżowanie będzie tam bardzo istotne dla rozwiązania komunikacyjnego. I drugie pytanie, swego czasu pamiętam, i to chyba już teraz było w tej kadencji, że na Komisji Polityki Przestrzennej mieliśmy prezentację jakiegoś inwestora, który posiada grunty przy rzece, kamienica taka narożnikawa. To była forma, nie wiem, prezentacji, zapoznania. I co w związku z tym Miejska Pracownia Urbanistyczna z tej koncepcji ma zamiar uwzględnić, bo w ogóle nawet nie wiemy, jakie jest stanowisko tutaj Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. My wtedy nie podejmowaliśmy decyzji, to była czysta informacja i czy inwestor wie, żeby później się nie okazało, że coś jest nie tak. Chociaż tu widzę, że pierzeja tak jakby to była tego budynku. No i czy ewentualnie są jakieś inne wnioski, o których nie wiemy i prawdopodobnie będą uwzględnione, a które nie były przez komisję zapoznane, rozpoznane w ramach prezentacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja chciałem powiedzieć, że jeżeli radni zaznajomią się z tym planem na etapie przed wyłożeniem, to potem już tylko wystarczy dowiedzieć się, jakie były uwagi, czy zostały przyjęte, czy nie. I praktycznie później przy opiniowaniu uchwały jest mniej pracy. Znaczy ilość pracy będzie mniej więcej ta sama, tylko umożliwi to radnym zgłaszanie pewnych wniosków i postulatów. Natomiast ja chciałem się pana dyrektora spytać, bo wiem, że tam mocno zaangażowana jest to Rada Osiedla działająca na tym terenie, pan przewodniczący Cofta, czy wobec tego ten plan będzie jak gdyby robiony pod te społeczne oczekiwania? Bo tu pan coś wspomniał, panie dyrektorze, ale nie do końca to rozumiałem. To znaczy, czy w związku z tym, że będzie on robiony pod społeczne oczekiwania, czy wyeliminujemy właśnie jakieś tam problemy z jego potem uchwaleniem?
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Może od ostatniego pytania. Jak pan radny widzi, posiadamy tą społeczną koncepcję. I tak jak mówiłem, będziemy dążyć do maksymalnego jej skonsumowania, wykorzystania. Natomiast czy to gwarantuje, że nie będzie problemów, to jest zupełnie inna sprawa. Proszę jeszcze ten rysunek z sąsiednimi planami, tak, żeby wyjaśnić ten wygryzek. To jest objęte planem tak zwanym obszar główna. Także to jest objęte planem. No i oczywiście koledzy będą współpracować, bo to jest w ramach pracowni robione, także na pewno styki będą osiągnięte. To, o czym mówiła pani radna o tej prezentacji na komisji, myśmy to też potraktowali tylko i wyłącznie jako informację, natomiast teraz po podjęciu przez państwa uchwały o przystąpieniu do planu ukaże się komunikat o przystąpieniu do planu z prośbą o składanie wniosków do tego planu. Wtedy poznamy wszystkie jak gdyby zamierzenia, które ktokolwiek ma w stosunku do tego obszaru.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie projektu uchwały. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu w całości. Przypominam, jest to projekt 134/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródka w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów. Kto z Państwa radnych jest za, przeciw bądź wstrzymuje się? Ewentualnie kto nie bierze udziału w głosowaniu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 9. Jest to projekt uchwały 145/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 12 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej południowo-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu. Projekt przedstawi również pan dyrektor Krzysztof Cezar. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zmiana uchwały z września 2006 została podyktowana pewnymi celami praktycznymi. Mianowicie musimy dokonać podziału tego obszaru. To jest to, co Państwo, ten rysunek, co w tej chwili widzicie, jest to załącznik graficzny do uchwały z września 2006. Były wyznaczone cztery obszary, dla których będzie jak gdyby odrębnie prowadzona procedura. Ponieważ w międzyczasie posunęły się bardzo prace nad koncepcją skrzyżowania osiedla ulic Malwowa, Złotowska. Wiadomo już, że pomysł na zrobienie tego skrzyżowania jest inny niż myśmy zakładali w swoich materiałach wstępnych. W związku z tym będą występowały inne linie rozgraniczające i w związku z tym zarówno Zarząd Dróg Powiatowych, jak i Zarząd Dróg Miejskich kierowały pismo do prezydenta o wstrzymanie prac nad tym obszarem do momentu wypracowania ostatecznej koncepcji tego skrzyżowania. Ponieważ my nie chcemy tracić czasu w oczekiwaniu zarówno na tą koncepcję, a później byśmy i tak na pewno musieli oczekiwać na decyzję ministerstwa o odlesieniu tego terenu, bo takie na pewno tam będzie, dlatego proponujemy z tych części A, B, C, D, a przede wszystkim z części A, B, wydzielić to, co jest w tej chwili, co było niebieską obwódką obwiedzione, wyznaczyć część E. I to będzie, i w tych granicach zawierać się będzie zarówno rozwiązanie skrzyżowania, jak i też znajduje się cały sektor tego lasu, którego o część będzie trzeba wystąpić o wylesienie. I takie przyjęcie sprawy pozwoli nam na kontynuowanie prac w częściach A, B, C i D. Dla części A i B, że tak powiem, dla czystego bezpieczeństwa ponowimy zbieranie wniosków, bo i w związku z tym będziemy mieli opóźnienia około miesiąca. Dla części C i D ta zmiana nie ma żadnego wpływu. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 9 głosów za, 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie dyrektorze, ja mam tylko takie pytanie, bo zapomniałam o pewnej informacji, bo widzę, że przebiegają granice tych części planu po ulicach, na wzdłuż ulic i dla pracy planistycznej jakie jest korzystne? To znaczy, czy powinno przebiegać po środkowej osi takiej ulicy i wtedy każdy z tych części będzie oddzielnie traktował połowę na przykład takiej ulicy, czy po jakiejś właśnie zewnętrznej części? Pytam się w tym kontekście, ponieważ jeżeli tutaj mamy taką sytuację, że się jednak rozszerza i przebudowuje skrzyżowanie z ulicą Malwową, to prawdopodobnie będzie też potrzeba i konieczność no jednak perspektywicznego, przyszłościowego potraktowania ulicy Złotowskiej, która dzisiaj no troszeczkę podreperowana jednak nie spełnia warunków, nie ma ścieżki rowerowej, nie ma poboczy itd., itd. I dlatego tu pytam właśnie w kontekście tego, żeby przy tych częściach całego tego planu nie pominąć przyszłościowego potraktowania ulicy Złotowskiej jako istotnego szlaku komunikacyjnego z jakże rozbudowanej części podmiejskiej Skurzewa, Dąbrówki i Dąbrowy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze.
Pani radna, uwaga bardzo trafna i oczywiście ten sam projektant będzie sporządzał obie części planu, także nie ma obawy jakiegoś nie uzyskania tutaj połączenia i będziemy pamiętali o tych wszystkich założeniach dotyczących ulicy Złotowskiej, także ona będzie zachowana jako jeden logiczny ciąg. Tak.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Doktorze, bardzo dziękuję, ale tak czysto technicznie, pozwalając się dokształcać dzięki Pana wiedzy, właśnie technicznie, planistycznie, czy zawsze powinny granice planu po osi przebiegać, czy korzystniej ze sztuki planistycznej przebiega na przykład po zewnętrznej stronie planowanej ulicy? Dziękuję.
Nie. Korzystniej jest w jednym planie objąć całą ulicę. No, są wyjątkowe sytuacje, gdzie robi się po osi, no, ale to też... W sytuacji Poznania nie ma problemu, ponieważ plany wszystkie robione w jednej jednostce, nie ma obawy o żaden rozdźwięk między dwoma stronami, że tak powiem, osi tej ulicy.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Głosujemy projekt uchwały 145/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej południowo-zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję. Rada uchwałę podjęła. Minęła godzina 13, zatem zgodnie z porządkiem obrad powinniśmy przystąpić do odpowiedzi na złożone zapytania. Panie Prezydencie, czy możemy ten punkt w tej chwili poprowadzić? A zatem bardzo proszę, oddaję głos Panu Prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu. A prowadzenie przekazuję Panu Przewodniczącemu Krzysztofowi Mączkowskiemu. Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Przekażę prowadzenie za chwilę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Myślę, że Państwo zrozumieją, że dzisiaj najprawdopodobniej większość odpowiedzi nie zostanie udzielona. Będę prosił Państwa o przyjęcie ich na piśmie. Siłą rzeczy zgłaszanie interpelacji i zapytań skończyło się niecałą godzinę temu. W związku z tym, jak sądzę, nie na wszystkie pytania zostały przygotowane odpowiedzi. Ja mówię jak sądzę, bo nawet nie byłem w stanie w tej chwili skonsultować tego z dyrektorami, na które zostaną udzielone, a na które nie, więc też będziecie musieli Państwo wybaczyć, że będzie to dosyć indywidualne. Chciałbym może na początek udzielić jednej odpowiedzi na pytanie, które było przez Państwa w kilku momentach zadawane, także było przedmiotem jednego z oświadczeń, a mianowicie dotyczące sytuacji na ulicy Kanałowej. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę cała pomoc została udzielona mieszkańcom. Za chwilę poproszę pracowników, żeby przedstawili konkretnie, jaki zakres pomocy mieszkańcom przysługuje, jaki został im udzielony, jaki zakres opieki w tej chwili jest nad nimi roztaczany. Chciałbym również podziękować części z Państwa radnych, którzy interesowali się tą sprawą w trakcie, kiedy no, rzecz była najbardziej gorąca i najbardziej dramatyczna dla mieszkańców, szczególnie panu radnemu Wośkowiakowi, i za jego ciepłe słowa kierowane do MOPR-u, który jest podstawową służbą, która udziela tego typu pomocy. Dlatego chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że to MOPR jest w naszych strukturach uprawniony do tego, aby bezpośrednio kontaktować się z mieszkańcami. Pracownicy MOPR-u byli podczas tego wydarzenia, już w tym dniu nawiązali kontakt i byli cały czas obecni. Natomiast jeśli chodzi o moje osobiste spotkanie z mieszkańcami, mieszkańcy nie poinformowali mnie o tym, że zechcą do mnie przyjść i rozmawiać w tej sprawie, a mieli czas poinformować media o tym, że się do mnie wybierają. Rzeczywiście przyszli i niezwłocznie, jak to było tylko możliwe, został poproszony stosowny pracownik odpowiedzialny za te sprawy, aby udzielił im wszystkich możliwych informacji. Ten pracownik pojawił się niezwłocznie, jak to tylko było możliwe, mimo że został oderwany od innych obowiązków. Gdyby mieszkańcy uprzedzili wcześniej, że się wybierają, oczywiście ten pracownik na nich by już czekał i byłoby możliwe z nimi rozmawianie. Jak powiedziałem, proszę Państwa, cała pomoc została im udzielona. Ja bym poprosił Panią Dyrektor Konieczną w tej chwili, aby dokładnie Państwu powiedziała, jaki zakres pomocy i w zakresie mieszkaniowym, i jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, został im udzielony. Ale w moim przekonaniu, to chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, cała praca urzędu w tym zakresie przebiegała prawidłowo. Mieszkańcy mieli kontakt ze stosownymi naszymi służbami. Te służby udzielały na bieżąco wszelkiej informacji i wszelkiej pomocy. Oczywiście czasami bywa tak, że mieszkańcy oczekują tej pomocy jeszcze szerszej. Tak, oczywiście bywa. Myślę, że o tym pani dyrektor powie. Ale nie zawsze taka szersza pomoc jest możliwa. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Spotkałam się z mieszkańcami budynku przy ulicy Kanałowej. Te osoby zostały powiadomione już w sobotę, że w poniedziałek od rana mogą kontaktować się ze mną i również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i że uzyskają pełną informację o tym, jakie mają prawa, jakie obowiązki w stosunku do nich ma właściciel tego budynku. Chciałam bowiem zaznaczyć, że jest to budynek prywatny, stanowi współwłasność dwóch osób fizycznych. W budynku tym mieszkają przede wszystkim osoby, które mają umowy cywilnoprawne zawarte w latach 2006-2003 z właścicielkami tego budynku. Te osoby zostały poinformowane, że w tej sytuacji, jeżeli by był nawet nakaz rozbiórki budynku, to one mogą się starać o mieszkanie wyłącznie na ogólnie obowiązujących zasadach, to jest poprzez listę realizacyjną. Okazało się 15 czyli w środę, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą właścicielce budynku remont tego obiektu i w tej sytuacji zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów obowiązek dostarczenia lokali zamiennych ciąży na właścicielu budynku. Myśmy zaraz następnego dnia zorganizowali spotkanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, w trakcie którego poinformowaliśmy o tym właściciela budynku. Niemniej zobowiązaliśmy się również do tego, że będziemy dopłacać do czynszu, jaki te osoby będą musiały płacić wyższy. Również będziemy płacić kaucję, jeżeli okaże się, że wynajem mieszkania musi być poprzedzony kaucją.
To jeszcze bym prosił pana dyrektora Kałka ewentualnie o uzupełnienie tej informacji.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem podziękować przede wszystkim dwóm państwu radnym, którzy się zaangażowali w sprawę tego pożaru i wszystkiego, co nastąpiło po tym. Nie będę wymieniał nazwiska, bo to miałoby taki aspekt bardziej może polityczny.
Proszę wymienić, bo jedno ja już wymieniłem, to w tym momencie uważam, że drugie też powinno.
To jest pan Wojciech Woźkowiak i pani Nowicka. To dwoje radnych, którzy się naprawdę zaangażowali, bardzo nam pomogli i wspomogli. Dziękuję, że nie byliśmy sami w tej sytuacji. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 300 zł, o którym się mówi i wspomina jako pewnym jakimś takim wrzuceniu byle czego dla pogorzelców, jest niczym innym jak doraźnym zabezpieczeniem w tym momencie, kiedy się pali, w tym momencie, kiedy jest klęska i pożar, aby ludzie mieli po prostu na bieliznę, aby mieli na pastę do zębów, aby mieli na szczoteczkę do zębów, czyli to najpotrzebniejsze rzeczy. I oczywiście 300 zł nie wyczerpuje, bo byłaby to kpina oczywiście, gdybyśmy uznali, że 300 zł jest sprawa załatwiona i mamy czyste sumienie i ręce. Nie mamy ani czystego sumienia do czasu, kiedy ci ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa. A myślę, że już na tyle mają, bo po pierwsze są w stałym kontakcie z nami, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, na Grunwaldzie, na Matejki z panią kierownik Popońską Kowalską, która tutaj jest. I może będę też nie na miejscu, ale chciałem podziękować tej pani, bo to, co zrobiła razem ze swoimi pracownikami, była już w czasie pożaru, przyjechała, a patrząc przez statut i kwity, nie musiała tam być, bo nie należało to do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym momencie, ale byliśmy i dobrze, że byliśmy, bo udało się natychmiast na miejscu tam tych ludzi spisać, pomóc rozlokować i zebrać najpotrzebniejsze informacje. Powstał taki komitet kryzysowy na szybko. Tutaj bardzo pani dyrektor Konieczna, pani dyrektor Przewoźna pomogła i przede wszystkim na nich to się opiera, jeżeli chodzi o mieszkania. Ale taki punkt kryzysowy jest na Matejki, gdzie każdy z pogorzelców wie, że może tam przyjść. Jeżeli ma jakiekolwiek potrzeby, to te potrzeby tam może zgłosić. Każdy pogorzelec będzie indywidualnie traktowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zgłosiło się bardzo wielu sponsorów. Nie wiem, czy wolno mi tu wymieniać tych sponsorów, ale na przykład dawna Lechia, nie wiem, co się nazywa w tej chwili Lechia, dała 40 tysięcy, proszę Państwa, na tych pogorzelców. 40 tysięcy złotych na tych pogorzelców. Są tacy, którzy przynieśli meble, pralki, lodówki i tak dalej. Każdemu według potrzeb, chciałem powiedzieć, ale nie do końca tak to by się udało, ale to będzie dystrybuowane wedle indywidualnych nazwisk, adresów i faktycznych potrzeb. A to, co najważniejsze, nie dosłyszałem, bo szedłem przed chwileczką, jak pani, co pani dyrektor Konieczna mówiła, że będziemy dopłacać i to duże pieniądze, bo około, nie wiem, 500-600 zł miesięcznie dla każdej rodziny, która wynajmie mieszkanie, nie będzie płaciła czynszu oczywiście za kanałową, ale to, co płaciła na kanałowej, będzie płaciła w nowym, wynajętym przez siebie mieszkaniu, a różnicę pokrywać będzie miasto, tak? Przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Do 31 października to czynić będziemy, do czasu, kiedy remont będzie, mam nadzieję, już ukończony. To jest, myślę, bardzo istotna pomoc. Ci ludzie też nie są zupełnie pozbawieni czegokolwiek. Wiele rzeczy udało się uratować, proszę Państwa, więc nie chciałbym, abyśmy dawali się ponieść jakimś emocjom, że wszystko się spaliło, dobytek. Oczywiście, że tak, bo to jest dramat i tragedia, ale przecież wiele rzeczy się udało uratować i ci ludzie mają te rzeczy, a jeśli nie mają, to zgłaszają do ośrodka pomocy i my im też dajemy wedle ustawy o pomocy społecznej, wedle zdrowego rozsądku i wedle tego, co ludzie, obywatele, mieszkańcy miasta dali i złożyli w kręgu na Łazarzu. I ciągle te dary są, coraz to nowe te dary przychodzą. I tutaj olbrzymia ofiarność mieszkańców miasta Poznania. I z całą odpowiedzialnością mówię, którykolwiek pogorzelec, jakikolwiek problem, może się zgłosić na Matejki 50 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie odbywa się ten cały sztab. Nawet jak coś kompetencyjnie do nas nie należy, to naprawdę my sobie z tym poradzimy, umiemy ze sobą rozmawiać tutaj w mieście i będziemy tak te działania koordynować, aby jak najskuteczniej tym ludziom pomóc. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, ten zakres pomocy, tak jak powiedziałem, został prawidłowo udzielony. I oczywiście, jeśli jest nadal taka pomoc potrzebna, w wielu przypadkach jest, to nadal pozostajemy do dyspozycji mieszkańców w tej sprawie.
Przepraszam, Panie Prezydencie, dodatkowe zapytanie zgłosił Pan Radny Szynkowski. Oddam w tej chwili głos.
Dobrze, bardzo proszę.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, no cieszy nas oczywiście to wyjaśnienie Pani Dyrektor i Pana Dyrektora i jest przekonujące, no te wszystkie środki, które zostały przedsięwzięte, oczywiście wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Ja szczerze powiedziawszy nie wątpiłem, że takie środki zostały podjęte. Natomiast moje zapytanie dotyczyło nieco czego innego i myślę, że jest być może dla nas wszystkich pewną nauczką na przyszłość. Takiego po prostu ludzkiego czasami zachowania się w momencie, kiedy mieszkańcy będący poszkodowani dużą tragedią przychodzą pod urząd i może ta pomoc jest zapewniona, może rzeczywiście oni mogą na pomoc konkretnych urzędników liczyć, ale oni liczą na 5 minut rozmowy z włodarzem miasta, takiej, gdzie oni się poczują bezpiecznie, gdzie poczują, że ta pomoc zostanie im chociażby tak zadeklarowana przez osobę, która jest dla nich wiarygodna. Wiadomo, że prezydent miasta taką osobą jest. Jeżeli prezydenta miasta nie ma w takim dniu, na przykład na terenie urzędu...
Przepraszam, skończył się czas. Panie radny, skończył się czas, musimy się trzymać dyscypliny. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Ja powtórzę pytania. Jeszcze raz, bo może pan radny niedokładnie usłyszał to, co powiedziałem. Takiego problemu nie było. Gdyby mieszkańcy zechcieli się ze mną umówić, zasygnalizować jakiś czas, w którym chcą przybyć, to jest wtedy możliwość przestawienia swojego kalendarza i dostosowania do takiego spotkania. Jak powiedziałem, mieszkańcy poinformowali o tym dziennikarzy, przybyli na to spotkanie razem z dziennikarzami, a więc tak naprawdę to spotkanie miało mieć charakter bardziej medialny, nie wyjaśniający. Natomiast ja przyjmuję zasadę, że do takiego spotkania muszę być chociaż minimalnie przygotowany, bo nie mogę przecież powiedzieć mieszkańcom, że otóż pomogę im na pewno, tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób, ponieważ muszę się spytać swoich pracowników. Na takie spotkanie z mieszkańcami musi być w tym momencie obecny ktoś, kto dokładnie wie, jakiej pomocy już im udzielono, jakiej pomocy można im udzielić. A tak zorganizowanie takiego nawet bardzo krótkiego spotkania wymaga minimum czasu. Pani dyrektor, jak powiedziałem, przybyła niezwłocznie, oderwana od innych zajęć na to spotkanie. Taka możliwość istniała. Natomiast nie ma możliwości przesuwania całego dnia. Gdyby chociaż rano ci Państwo zgłosili, chociaż telefonicznie taką informację, zupełnie inaczej by to mogło wyglądać. Jest mi w tej chwili nawet trudno odpowiedzieć, na ile można byłoby zmienić plan. I na to zwracam uwagę, że to jest jak najbardziej słuszna uwaga, ale wymaga poważnego traktowania swoich wzajemnych obowiązków przez obie strony.
Bardzo dziękuję. Ja rozumiem, że można w tej chwili odpowiadać już na pozostałe zapytania, tak? Bardzo
tak jest. Ja spróbuję jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które jakby były bardziej bezpośrednio do mnie opiniowane. Mogę odpowiedzieć na pytanie pani radnej Pałuszek. W tej chwili Związek Miast Polskich nie opiniował nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Także nie opiniowała jeszcze Komisja Wspólna. Myślę, że będzie ona w opiniowaniu ten projekt ustawy w najbliższym czasie. Chyba na stosowny zespół Komisji Wspólnej został on już przekazany. Generalnie jest tam, z tego co jest mi wiadomo, dosyć sporo uwag i ona jest dosyć kontrowersyjna w kilku punktach, no ale oczywiście to jest jakby oddzielny problem. Jeśli chodzi o podwyżki dla urzędników, proszę Państwa, dośrodki są dostępne już w tej chwili w budżecie. Myślę, że te regulacje będą przewidywane od 1 lipca. Jeśli chodzi o Urząd Miasta, w całości te środki będą przeznaczone na motywacyjne systemy wynagradzania. Czyli nie będą do stałych systemów, tylko na element motywacyjny.
Przepraszam, Panie Prezydencie, Pan bardzo szybko przyszedł do innej kwestii. To jeszcze Pani Radna zgłosiła pytanie dodatkowe. Bardzo przepraszam, oddam w tej chwili głos Pani Radnej Magdalenie Pałuszek.
Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, może nie dosłyszałam, czy dobrze się rozumiemy. Pan Prezydent mówił o projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy o projekcie nowelizacji, bo ja miałam na myśli projekt nowelizacji, natomiast oczywiście nowy projekt ustawy, wiem też, że jest w opracowywaniu. i nie jest jeszcze dostępny publicznie, w związku z czym rozumiem, żeby nie było takiej opinii. Natomiast projekt nowelizacji jest już dość zaawansowany i chodziło mi o projekt nowelizacji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Także mówiłem o projekcie nowelizacji. Jeśli się źle wyraziłem, to przepraszam. Jeśli chodzi o zespoły tematyczne w sprawie euro, zespoły te zostały już powołane. W tej chwili jest zarówno zespoły miejskie działają zespoły na szczeblu wojewódzkim, działają zespoły, w których urzędnicy miejscy się znajdują również na szczeblu ministerialnym, więc jest tego dosyć dużo. Wszystkie informacje, jeśli Państwo chcecie, oczywiście możemy przekazać na Komisji Sportu, czyli pełen zestaw informacji, bo jak powiedziałem, jest tego dosyć dużo w kilku elementach występujących. Proszę Państwa, jeśli można, ja bym poprosił w tej chwili może przedstawiciela ZKZL-u udzielenie informacji, jeśli jest na sali, bo było kilka pytań w tej dziedzinie. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Rzeczywiście kilka pytań i one w zasadzie wszystkie tematycznie dotyczyły wykupu mieszkań. W związku z tym, że pytania trwały długo i ja też byłem w krótkiej pauzie zajęty rozmową z innym radnym, stąd mam prośbę prosić, potrzebę prosić o przygotowanie odpowiedzi na piśmie na wszystkie te cztery pytania, które dotyczyły wykupu mieszkań. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Panie Prezydencie, kolejne pytanie. Pan Dyrektor zadeklarował odpowiedź na piśmie.
Panie Prezydencie, nie jestem w stanie w tym momencie kompetentnie udzielić odpowiedzi na żadne z tych pytań, okay. Ale wszystkie dotyczyły wykupu mieszkań i wymaga sprawdzenia dokumentacji i udzielenia kompetentnej odpowiedzi.
Rozumiem, że osoba, skoro zadała to zapytanie, przyjęła tę informację do wiadomości, tak?
Tak jest, rozumiem.
Dobrze.
Że...
Kolejne pytanie.
Jak powiedziałem, to może być tak... Rozumiem, że tak naprawdę, bo już rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich, że podobnie wszystkie sprawy związane z komunikacją zostałyby udzielone Państwu na piśmie. Ja jeszcze chciałbym, bo było także pytanie dotyczące kanałów lotów związanych z F-16 w kontekście korzystania przez lotnictwo medyczne. Proszę Państwa, nie ma takiego problemu w ogóle, to znaczy nie istnieje w przestrzeni powietrznej tego typu problem w momencie, kiedy startuje samolot związany z pomocą medyczną, kontrolerzy lotów są zobowiązani poprowadzić oba systemy, i system wojskowy, i system lotnictwa cywilnego. W związku z tym tutaj nie istnieje coś takiego jak wyznaczone, nieskoordynowane ze sobą kanały przelotów, jeśli chodzi o ratownictwo, ten samolot medyczny. Natomiast oddzielnym problemem jest to, że my w tej chwili zabiegamy o realizację lądowiska na terenie szpitala przy ulicy Kurlandzkiej. To jest jakby oddzielny, to jest dla nas także związany z euro, jeden z ważniejszych projektów związanych z ratownictwem medycznym.
Panie Prezydencie, dodatkowe zapytanie zgłosił Pan Radny Sławomir Smul, któremu oddaję w tej chwili głos. Bardzo proszę Panie Radny. Proszę wdusić, tak jest, o.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, ja nie jestem o tym przekonany z tego względu, że ten kanał powietrzny F-16, on przecina część północną i południową i w związku z tym przy transporcie lotniczym śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego taki problem może istnieć. On w tej chwili jeszcze nie istnieje z tego względu, że tych samolotów jest jeszcze mało. Taki problem może istnieć i chodziło mi tylko i wyłącznie o zwrócenie uwagi panu prezydentowi na ewentualne zapoznanie się z tym problemem i przeciwdziałanie, bo rzeczywiście jeśli chodzi o lądowisko przy szpitalu na Kurlandzkiej wydaje się być potrzebą chwili, jak również kwestia rozwiązania wymaga kwestia lądowiska szpitala przy ulicy Lutyckiej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, kolejne
pytanie. Tak, ja tylko chciałbym powiedzieć, że w tej chwili jakby problemy przy obu tych lądowiskach nie są związane z ruchem lotniczym. Problemy lokalizacyjne w przypadku przy ulicy Kurlandzkiej problem jest finansowy, trzeba zdobyć finansowanie, natomiast przy ulicy Lutyckiej jest problem własnościowy terenu i to są w tej chwili dwa główne problemy, które trzeba pokonać, aby te zadania móc realizować. Proszę Państwa, było pytanie radnego Grzesia dotyczące zatrudnienia w schronisku młodzieżowym, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, czy Wydział Oświaty jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Rektorze, proponuję takie rozwiązanie, z tym, że Pana radnego Grzesia nie ma w tej chwili, to ja bym proponował, żeby na to pytanie... A przepraszam, jest. Przepraszam. To w takim razie bardzo proszę odpowiedź.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, taka sytuacja rzeczywiście w tym schronisku wystąpiła. Wydział Oświaty pismem nakazał szefowi schroniska zwolnić męża tej pani i to nastąpiło z dniem 30 kwietnia. Ten pan jest w tej chwili na 3-miesięcznym wypowiedzeniu. Skutkiem tego wypowiedzenia będzie zwolnienie z pracy z dniem 31 lipca bieżącego roku.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dobrze, dziękuję Panie Prezydencie. Bardzo proszę, kolejne pytanie.
Przepraszam, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na temat martwych łabędzi, bo obawiam się, że tutaj pytanie... Bardzo proszę, Panie Dyrektorze. To jest pytanie tak naprawdę do inspektora sanitarnego, ale może udało się udzielić już jakiejś informacji, uzyskać jakąś informację.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 10 czerwca o godzinie 16:40 zostało przyjęte zgłoszenie przez Straż Miejską o 3 padłych ptakach. Zgodnie z ustaloną procedurą został powiadomiona powiatowy inspektor sanitarny oraz Państwowa Straż Pożarna, ponieważ te łabędzie trzeba było wydobyć. Jak również zostało zgodnie z procedurą powiadomione pogotowie czystości. Pogotowie czystości zgodnie z decyzją powiatowego inspektora sanitarnego przewiozło to do schroniska na Bułgarskiej. Następnie zgodnie z procedurą zostało wezwane Tarnowa Starego koło Czempina samochód, który specjalnie przeznaczony jest i te ptaki zostały zabrane do utylizacji. Chciałbym powiedzieć, że inspektor sanitarny podjął decyzję, że nie ma zagrożenia chorobą i w związku z powyższym taka procedura została zastosowana. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Zapytanie dodatkowe. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Czy można wpłynąć na zmianę procedury i żeby jeżeli pada więcej niż jeden ptak, jednak było badanie, co się stało? No 3 ptaki padają, zagrożenia nie ma, ale dlatego nie ma, że nikt nie sprawdził, na co łabędzie padły i nikt się nawet tym nie zainteresował. Czy możemy interweniować w tej sprawie u powiatowego weterynarza? No.
Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Pan dyrektor Urbański wyjaśnił, że procedura przewiduje tutaj włączenie inspektora sanitarnego, który tutaj jest osobą kompetentną podjęcia decyzji zresztą postępowania. Także ja mogę tylko w tym momencie poinformować, że prosimy sanitarnego o przedstawienie informacji panu radnemu, jakimi przesłankami on się kieruje w tej decyzji. Dla mnie istotne jest to, że kwestia utylizacji nie jest realizowana poprzez straż i służby utylizacyjne, ale w tej procedurze jest włączona inspekcja sanitarna, która podejmuje decyzję w oparciu o swoje kompetencje i wiedzę. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć szczegółowo, jakimi stronkami się kieruje i jak dokonują oceny co dalszego postępowania. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Niestety pana radnego Grzesia muszę poinformować, że pytanie dodatkowe przysługuje tylko raz. Musimy się trzymać procedury. Bardzo przepraszam. Następne pytanie, panie prezydencie.
Dziękuję. Następne pytanie, proszę państwa, jeszcze pozwolę sobie sam odpowiedzieć, jeśli chodzi o przeniesienie, bo pytanie dotyczące także przeniesienia lotniska. Proszę Państwa, nie było takich rozważań, nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek rozważano przeniesienie lotniska wojskowego poza Poznań. Były na początku lat 90. propozycje współużytkowania lotniska wojskowego na Krzesinach zarówno przez lotnictwo wojskowe, jak i lotnictwo cywilne. I takie rozważania były, z takimi pytaniami swego czasu władze miasta Poznania zwracały się do wojska, uzyskały odpowiedzi negatywne, chociaż myślę, że ten temat nie jest ostatecznie zamknięty w przyszłości. Przypomnę, że kiedyś była propozycja, aby rozwijać 2 lotniska w Poznaniu cywilne, lotnisko na Ławicy i lotnisko na Krzesinach, jako 2 lotniska uzupełniające się. Przede wszystkim lotnisko na Krzesinach jako lotnisko cargo, a więc bardziej lotnisko towarowe i w ten sposób współużytkować z lotniskiem wojskowym. Także to z historii, ale myślę, że te elementy jakby przeszły, no, na dzisiaj już mają niewiele wspólnego. Ja bym prosił, pan dyrektor Cezar był pytany również o jeden z planów zagospodarowania przestrzennego, czy mógłby udzielić odpowiedzi i być może zna również odpowiedź, kiedy będzie uchwała przekazana do wojewody dotycząca jednego z drugiego, z kolejnego planu ostatnio uchwalonego.
Tego planu dotyczącego Strzeszyna, tej części B, została przekazana ta uchwała do wojewody 29 maja. Park oświecenia, prace nad planem dla parku oświecenia opóźniły się nieco z problemem uzyskania uzgodnienia z konserwatorem zabytków. W tej chwili to uzgodnienie mamy i 28 czerwca plan będzie wyłożony do publicznego wglądu. Będzie możliwość składania uwag. Również było pytanie pana radnego Mączkowskiego dotyczące możliwości zmiany zapisów w planie. Droga jest tylko jedna, wywołanie nowej uchwały i uchwalenie nowego planu dla takiego obszaru. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani radna Poszek zadawała to pytanie. Ja mam wrażenie, że ja zadawałem sprawę Podolan. W jakiej sprawie? Przepraszam. A, przepraszam. Bardzo proszę, pani radna Poszek.
Przewodniczący, pan jest po prostu na mnie jakoś przewrażliwiony. Proszę słuchać, jakie pytania są i jakie odpowiedzi.
Proszę się nie martwić, nie mam
panie dyrektorze, ja znowu nie do końca chyba odpowiedź zrozumiałam. Zostało przekazane, czy zostało doręczone? Chodzi o zwrotkę.
No to udzielę informacji na piśmie, bo w tej chwili nie potrafię powiedzieć, czy przekazane 29, a doręczone 30.
Panią radną zadawała ta odpowiedź? Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne pytanie.
Dziękuję bardzo. Kilka pytań dotyczyło sprawy porządkowych, także przetargu na sprzątanie interwencyjne na nieruchomościach niemiejskich. Ja bym bardzo prosił pana dyrektora Jączyka w tej drugiej sprawie, a panią dyrektor przywoźną w sprawach porządkowych.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Przetarg na utrzymanie w czystości nieruchomości miejskich został unieważniony 22 maja. Praktycznie skończyliśmy poprawianie dokumentacji przetargowej. Dziś, jutro powinniśmy przekazać materiały do Biura Zamówień Publicznych. Powtórzenie procedury, no tak jak poprzednio informowałem, może zająć któryś tydzień, zanim tą przetargową procedurę przeprowadzimy jako miasto. Jesteśmy na tym etapie.
Pytanie dodatkowe zadaje pan radny Maciej Przybylak. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, ja chciałbym poznać pana opinię, czy pan nie czuje się zaniepokojony, że od początku roku ten przetarg miał być ogłoszony, miał być rozstrzygnięty, jeszcze rezultatu nie ma. Czy pan tu widzi jakieś niedopatrzenia po stronie urzędu? Pana zdanie chciałbym poznać w tej kwestii. I była druga część pytania, jak w związku z tym miasto radzi sobie z tymi terenami, skoro przetarg jest nierozstrzygnięty. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Myślę, że na to drugie pytanie pan dyrektor Jączyk może odpowiedzieć, natomiast proszę państwa, przetarg został ogłoszony. To jest powód do zaniepokojenia, dlaczego nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale analiza nie wskazywała tutaj żadnych nieprawidłowości po naszej stronie. Bardzo proszę, panie dyrektorze, czy mógłby pan udzielić odpowiedzi, jak w tej chwili sobie z tą sprawą radzimy?
W obecnej sytuacji wspiera nas Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który swoimi kanałami zleca interwencyjne sprzątanie nieruchomości miejskich, szczególnie tam, gdzie następuje największe nasilenie zaśmiecenia. Jest to na bieżąco sprzątane, uwagi z tych terenów nie są już do nas zgłaszane, ale ta główna część sprzątania no, musi niestety nastąpić po rozstrzygnięciu podstawowego przetargu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne pytanie.
Pani dyrektor przewoźna, bardzo proszę.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Ja zgodnie z pytaniami pana Markowskiego chciałabym się ustosunkować do tych zanieczyszczeń, to znaczy tych niewywożonych, segregowanych odpadów przez firmę Sita. Co prawda zadaliśmy pytanie, zadzwoniliśmy do firmy Sita. Pan nie określił dokładnie terenów, także ja sobie pozwolę panu odpowiedzieć na piśmie, kiedy dokładnie uzyskam informacje z firmy Sita. Chciałabym powiedzieć, że ja dziękuję za tę informację, ponieważ my firmę wzywamy na piśmie do uprzątnięcia, do przestrzegania tego, co zostało zapisane w zezwoleniu i po kolejnym w razie niespełnienia będziemy odbierać zezwolenia na odbiór odpadów. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor.
Proszę państwa, było też kilka pytań dotyczących komunikacji miejskiej. Do pana Rusaka bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
Bardzo proszę.
Panie przewodniczący.
panie i panowie radni. Króciutko, 53 i 92, są to dwie linie przeznaczone dla różnych grup odbiorców. 53 jest nastawiona głównie na obsługę mieszkańców Pokrzywna i Krzesin, 92 to jest Franowo. Obydwie linie układu wypełniającego w momencie likwidacji linii 92 pozbawiamy mieszkańców Franowa dojazdu do Ronda Rataje. Owszem, ponieważ obydwie linie są obsługiwane po jednym autobusie, kursując z różną częstotliwością, zdarza się czasami, że te dwie linie się zjeżdżają. Średnie napełnienie według pomiarów bitu jest 25 osób na kurs w przypadku autobusu 92 i tam głównie kierujemy autobusy 9-metrowe. Natomiast jeżeli chodzi o 53, to jest 45 pasażerów. Chcę przypomnieć, że dokładna przebudowa układu komunikacji autobusowej na Ratajach nastąpi wraz z wydłużeniem linii tramwajowej do centrum M1. Kolejne pytanie dotyczy reklam na szybach autobusowych. Chcę przypomnieć, że generalną zasadą jest to, że każdy pojazd nowy oraz pojazd po remoncie głównym nie jest oklejany przez 3 lata. W tym momencie te wszystkie pojazdy, które mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o autobusy, w zeszłym roku były wykorzystane w 90% i na nich też była reklama na szybach. Ostatnio niestety musieliśmy wstrzymać sprzedaż reklam na szybach, ponieważ powstała dyskusja wobec zalepiania wyjść bezpieczeństwa. Odpowiednie zapytanie zostało skierowane do Ministerstwa Transportu. Jeżeli dostaniemy dokładnią wykładnię badań homologacyjnych, przywracamy naklejanie reklam na autobusach. Jeżeli chodzi o monitoring, w chwili obecnej mamy 65 autobusów oraz 3 pociągi tramwajowe. Jeżeli chodzi o tramwaje, są to głównie tramwaje obsługujące linie nocne. W bieżącym roku w ramach inwestycji jest wyposażonych dodatkowych 50 autobusów, które w monitoring wnętrza, które będą głównie obsługiwały linie nocne i w tym momencie 100% komunikacji nocnej będzie, autobusy obsługujące komunikację nocną będą wyposażone w monitoring. Dlaczego zlecono reklamę na ramkach w firmie CM System? Chcę przypomnieć, że umowa z CM Systemem trwa już od 7 lat. To, że jesteśmy jedynym miastem, które nie ma żadnych drobnych ogłoszeń na wiatach przystankowych, to jest efektem tej umowy. Oprócz tego, że CM System jest zobowiązany do usuwania tych drobnych ogłoszeń na wiatach, płaci nam czynsz za każdą ramkę umieszczoną w autobusie, bez względu na to, czy ta reklama w autobusie jest, czy jej nie ma. Także myślę, że jest to współpraca dla obydwu stron. Jeżeli chodzi o odsetek kar niezapłaconych, wskaźnik ściągalności w zeszłym roku doszedł do poziomu 55%. Niestety po wprowadzeniu wyższych opłat sądowych troszeczkę nam to spadło do poziomu 42% i znowu się podnosi. To znaczy ustabilizowało się na poziomie 45%. Są to jak gdyby te wszystkie stare zaległości, na które już mamy nakaz sądowy i praktycznie mamy 10 lat na ściągnięcie tych mandatów, na które jest nakaz sądowy. I tyle myślę, że jeżeli chodzi o kar, na pewno podwyższenie mandatów poprawi jak gdyby pokrycie kosztów wpływami z opłat dodatkowych. Kolejne pytanie, automaty biletowe. Myślę, że temat wraca co pewien czas. Jest jak gdyby przygotowany plan. Chcę przypomnieć, że wyposażenie wszystkich pojazdów, my jak gdyby przyjęliśmy opcję wprowadzenia automatów mobilnych, czyli automatów w pojazdach. Nasze doświadczenia z automatami stacjonarnymi, które były zamontowane przy dworcu PKS, pokazują, że koszty utrzymania tych automatów byłyby to po prostu zbyt duże. Bezpieczeństwo zarówno gotówki, jak i samego automatu w pojazdach jest znacznie większe. Aczkolwiek cały program to jest około wydatek 20-25 milionów złotych. Myśmy robili próby jeszcze, chcę przypomnieć, na początku 2000-2002 roku, gdzie wyposażyliśmy jeden autobus w automat, ale nie ma to sensu. Po prostu pasażer musi wiedzieć, że w każdym pojeździe jest automat. W przeciwnym razie on zawsze się będzie bronił, że a nie wiedział, bo myślał, że podjedzie autobus z automatem. Co do Krakowa, chcę przypomnieć, że Kraków uzyskał dofinansowanie w ramach programu budowy automatów w punktach aglomeracyjnych i było to finansowane ze sporu 1.6, na który my tak do końca nie mieliśmy szans. Myślę, że tutaj nasze doświadczenia też to pokazują. Natomiast projekt krakowski obejmuje, chcę powiedzieć, tylko i wyłącznie chyba 20 czy 30 automatów, także nie spełnia to do końca, myślę, że oczekiwań poznaniaków. Jeżeli chodzi o kontrolę szybkości, na Pułaskiego mamy ograniczenie do 20 km na godzinę związaną ze stanem torowiska. Takich punktów niestety w Poznaniu mamy ponad 30 i jak gdyby sukcesywnie te wszystkie punkty są sprawdzane. Jeżeli jakikolwiek motorniczy jest łapany na takim przewinieniu, są nakładane na niego kary dyscyplinarne. Zasady przewożenia rowerów. Jest to nowość wprowadzona poprawionym regulaminem od 18 kwietnia 2007 roku. Chcę przypomnieć, że od wielu lat zarówno miasto, jak i przewoźnik byli atakowani, że niby nie można wziąć rowerów. Myśmy tutaj, pan prezydent zatwierdzając regulamin przewozów, postawił trzy warunki na przewóz rowerów. Po pierwsze, rower musi być uszkodzony i uniemożliwiający dalszą jazdę. Ewentualnie musi nastąpić załamanie pogody. I trzeci element, jeżeli jest zatłoczenie w pojeździe, gdzie rower mógłby stanowić zagrożenie dla innych pasażerów, kierowca ma prawo odmówić przewozu roweru. I te wszystkie trzy elementy są wpisane w regulamin przewozów. Dodatkowo za przewóz roweru trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi o rozbudowę zajezdni autobusowej na Mogileńskiej, te grunty zostały kupione kilka lat temu. Na dzień dzisiejszy planuje się tam po prostu powiększenie placów postojowych. Chcę przypomnieć, że jeszcze pod koniec lat 90. mieliśmy 3 zajezdnie autobusowe, teraz mamy 2 i po prostu istnieje konieczność jak gdyby wykorzystania pomieszczenia tego całego taboru w tych 2 zajezdniach, które mamy. Chcę powiedzieć, że zajezdnia na Kaczej jest już wykorzystana maksymalnie. Tam już nie możemy wprowadzić żadnego dodatkowego autobusu i rozbudowa placów postojowych na miejscu, gdzie kiedyś było dzikie wysypisko śmieci i różnego rodzaju gruzowiska, po prostu będzie miejscami, w których będą stały autobusy w nocy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pytanie dodatkowe zgłosiło aż 2 radnych. Rozumiem, że pan dyrektor odpowiadał pakietowo na kilka pytań, tak?
Tak, co?
Pan odpowiadał na pakietowo na kilka pytań. Złożonych przez...
Cały pakiet.
Jasne. W takim razie po pierwszemu oddaję głos panu radnemu Przemysławowi Markowskiemu. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, jestem zdumiony tymi odpowiedziami. Powiem tak, jeżeli chodzi o reklamy, te tak zwane buzzboardy, czyli foliowe, jeżeli one rzeczywiście nie odpowiadają standardom bezpieczeństwa, to moje pytanie brzmi, czy te reklamy zostały zdjęte, czy też nie są teraz wożone, w cudzysłowie, oczywiście przez wszystkie autobusy. Ja wiem, że tramwaje i autobusy są oklejone, tylko nie wszystkie, więc ten wzgląd bezpieczeństwa chyba tutaj jest niezbyt trafionym argumentem. Druga sprawa, ramki. Te ramki wewnątrz pojazdów, one sprzedawały się zawsze jak świeże bułki, więc jeżeli AMS jeszcze na tym zarabia, to po co nam pośrednik, jeżeli wiemy, że to zawsze schodzi? To zawsze budzi jakieś podejrzenia, niezdrowe emocje wśród mieszkańców. I trzecia sprawa, Mogileńska. Tam się buduje teraz budynki na, myślę, kilka tysięcy, a na pewno na kilkaset osób. Mieszkają mieszkańcy w domkach też na Mogileńskiej, także...
Przypominamy, że mamy na pytanie dodatkowe 1 minutę i nim oddam głos panu radnemu Szynkowskiemu. Bardzo proszę, żeby pan radny Markowski się wylogował z drugiego pytania, bo drugiego już nie można zadawać.
Ja w ogóle chciałbym zwrócić uwagę, że pan radny polemizował z odpowiedzią. Ja nie bardzo wiem, jak mam się w tej chwili w odpowiedzi na zapytania ustosunkować do polemiki. Na ostatnie pytanie, które usłyszałem, czy to jest zgodne ze standardami, żeby w mieście znajdowała się zajezdnia autobusowa, odpowiem, że to jest zgodne ze standardami, jeśli w tym zakresie są przestrzegane stosowne przepisy prawa budowlanego.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja odnośnie przestrzegania prędkości, ograniczenia prędkości na ulicy Pułaskiego, bo tam tramwaje, nie wiedziałem, że tam jest ograniczenie do 20, aż tam tramwaje notorycznie jeżdżą zdecydowanie szybciej na tej ulicy, panie dyrektorze. I takie ogólne zapewnienie, że w tych 30 punktach, między innymi w tym na ulicy Pułaskiego, prowadzi się kontrolę, dla mnie to jest troszkę za mało. W związku z tym rozumiem, że to był za krótki czas, żeby można było bardziej szczegółowe odpowiedzi udzielić, ale ja prosiłbym, jeżeli jest taka możliwość, o udzielenie mi na piśmie odpowiedzi, ile takich kontroli było, załóżmy, w okresie ostatniego miesiąca przeprowadzanych i ile razy przekroczenie prędkości zostało w tym miejscu wykazane. To oczywiście na piśmie, bo rozumiem, że na to potrzeba czasu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W tym momencie oddaję prowadzenie sesji panu przewodniczącemu Grzegorzowi Ganowiczowi. I proszę pana prezydenta o kolejne odpowiedzi.
Jeśli można, panie przewodniczący, ja bym poprosił w tej chwili, jeśli jest ktoś z zarządu, z Wydziału Architektury odpowiedzi, tu by było kilka pytań dotyczących spraw postępowań zgodnych z decyzjami o warunkach zabudowy. Bardzo proszę.
Danuta Nowotna, Wydział Urbanistyki i Architektury. Pytanie dotyczące było Maratońskiej. Jakiego rodzaju decyzje były tam wydawane? Więc na nieruchomość znajdującą się pomiędzy multikinem, o ile to o nią chodzi, a AWF-em, została wydana decyzja na zabudowę apartamentową. I na część tych obiektów już jest wydane pozwolenie na budowę. O innych, no w tej chwili mi nie wiadomo, żeby wydział prowadził postępowanie.
Przepraszam, mam wrażenie, że pani radnej chodziło bardziej nie o Maratońską, tylko o Stadion Warty, mówiąc już tak bardziej
na teren
bezpośrednio.
Warty żadnych decyzji na teren stadionu nie wydawaliśmy.
Ja skądinąd wiem, że rzeczywiście postępowanie w tej chwili jest chyba w toku, ponieważ okres zawieszenia tej decyzji pierwotnej już się skończył i powinno być wszczęte w tej chwili postępowanie. Nie umiem oczywiście odpowiedzieć, na jakim etapie. Mam nadzieję, że wydział wszczął to postępowanie.
Możliwe, że wznowienie nastąpiło.
Natomiast mam wrażenie również sprzed paru dni z panem dyrektorem, że żadna decyzja w tym zakresie nie została dotychczas wydana.
Na pewno. Żadnej decyzji administracyjnej nie wydaliśmy, oprócz tej, o której wspomniałam. Na osiedlu Tysiąclecia budynek wielorodzinny została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która została zaskarżona przez spółdzielnię mieszkaniową i znajduje się w drugiej instancji ta decyzja. Jest rozpatrywana przez samorządowe kolegium odwoławcze. Nie ma żadnej decyzji z tej instancji. Wielkość gospodarstwa rolnego średniego w gminie Poznań wynosi 6,66 hektara. Jeżeli o to chodzi. I to, jeżeli chodzi o tą szkołę hotelarstwa i gastronomii, sprawia to pewien problem, ponieważ to te szkoły tam funkcjonują od wielu lat i nawet trudno nam jest zidentyfikować, z jakich lat miałyby to być decyzje. Możemy spróbować poszukać w archiwum tych decyzji, bo myślę, że to dotyczy jakichś 15 lat wstecz.
Panu radnemu chodziło o jakieś decyzje, które w tej chwili były wydawane, a nie w przeszłości?
W tej chwili nie wydawaliśmy.
Ale najpierw pytanie uzupełniające pani radna Pałuszek do poprzedniej odpowiedzi.
Tak. Panie prezydencie, rzeczywiście dokładnie chodziło mi o to, co pan prezydent zauważył, a ponieważ no, nie było to sprawdzane pod kątem właśnie takiego mojego pytania, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi pisemnej, która pewnie się potwierdzi z tym, co już wstępnie pan prezydent powiedział, ale upewnijmy się, czy rzeczywiście nic nie zapadło i albo ewentualnie co. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w tym roku rozbudowuje się, buduje przy Nieszawskiej nowe obiekty, a więc pozwolenie na budowę zostało najprawdopodobniej wydane w roku zeszłym, czyli to jest kwestia roku. I chciałem się tylko dowiedzieć, czy po prostu wydając te warunki napisano coś w warunkach, a potem w pozwoleniu o parkingu dla tej szkoły. Bo jeżeli szkoła się rozbudowuje, a dzisiaj już nie ma gdzie postawić samochodów, dojdzie tam Politechnika, no to gdzie te samochody będą stały? W związku z tym, czy wydając te decyzje zostało nakazane dla tej szkoły wybudowanie na przykład garażu podziemnego? No bo w tej chwili to już nie ma gdzie tam stanąć.
Odpowiemy pisemnie panu radnemu na to pytanie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bym poprosił w tej chwili chyba pana dyrektora Szczepanowskiego. W sprawach było kilka pytań dotyczących ochrony środowiska, między innymi oprysków na Meszki.
A pani radna w jakiej sprawie teraz jeszcze? Pani radny Pałuszek umknęła odpowiedź na pytanie, w związku z tym proszę udzielić jej głosu.
Przewodniczący, wydaje mi się, że chyba jednak nie była udzielona odpowiedź na pytanie dotyczące ulicy Wspólnej.
Ale myśmy jeszcze nie zakończyli odpowiedzi na wszystkie
ale
pytania.
Ale słyszę właśnie, że przechodzimy do pakietu odnośnie ochrony środowiska, a tutaj pani dyrektor z Wydziału Urbanistyki jest jak gdyby chyba właściwa, więc reaguję, żeby nie być pominiętą. Dziękuję.
Czy możemy w tej chwili odpowiedzieć na pytanie pani radnej Pałuszek?
Na wszystkie pytania, na które nie udzieliliśmy odpowiedzi, udzielimy odpowiedzi pisemnej. Przez 40 minut niestety nie udało się, tak?
Bardzo proszę.
Bardzo bym prosił pana dyrektora Szczepanowskiego.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Oczywiście temat Meszek jest tematem z gatunku bardziej uciążliwych, aniżeli stwarzających zagrożenie. I tutaj traktuję je to troszeczkę anegdotycznie. Szanowni Państwo, proszę również moją odpowiedź potraktować może nie anegdotycznie, ale w formie przybliżenia zagadnienia. Otóż z całą stanowczością muszę powiedzieć, że problem Meszek pojawił się w Polsce w momencie, kiedy jakość wody uległa poprawie. Larwy Meszek żyją w wodzie i żyją tylko i wyłącznie w wodach czystych, dobrze natlenionych, niezanieczyszczonych. Siłą rzeczy w momencie, kiedy się jakość wód w Polsce poprawiła, ilość tych owadów znacznie wzrosła i będzie rosła tak długo, jak długo będzie stan czystości wód się poprawiał. Czyli inaczej mówiąc, zwalczanie owadów dorosłych nie ma żadnego sensu i nie ma żadnej określonej możliwości zwalczania owadów dorosłych. Można zwalczać tylko i wyłącznie postacie larwalne, czyli te, które żyją w wodach. Ale doświadczenia polskie i nie tylko polskie potwierdzają, że próba zwalczania larw tych owadów w wodach powoduje więcej szkód przyrodniczych, aniżeli jest to warte, aniżeli są efekty niekąsania, że tak użyję cudzysłowa, znajdywane. Siłą rzeczy możemy się do tego albo przyzwyczaić, albo się możemy do tego nie przyzwyczaić. Tylko i wyłącznie są preferowane, i to nie tylko w Polsce, środki indywidualnej ochrony, jeżeli oczywiście, że sprawa nabiera innego wymiaru w momencie, kiedy ktoś jest uczulony na ten jad, to wtedy sprawa jest naprawdę poważniejsza. Ale dla normalnego człowieka to jest sprawa wyłącznie pewnego dyskomfortu mniejszego czy większego. A tak jak mówię, próba degradacji środowiska tylko i wyłącznie dlatego, że się poprawiło jego jakość, no, jest troszeczkę kontrowersyjna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, chociaż tak powiem, też mam trudności, żeby się przyzwyczaić. No ale być może rzeczywiście nie pozostaje nic innego. Proszę Państwa, czy ktoś jest również w stanie odpowiedzieć na to pytanie z Państwa dyrektorów dotyczące sarn na cmentarzu? Rozumiem, że na to też w takim razie...
Na to pytanie odpowiemy na piśmie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Tak też myślałem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wjazd w okolice Starego Rynku, ja już wydałem polecenia, żeby przygotować takie słupki, które można byłoby chować dla tych służb, które muszą wjeżdżać i myślę, że ta sprawa zostanie rozwiązana, zresztą także w paru innych miejscach w Poznaniu. Proszę Państwa, myślę, że na pozostałe pytania odpowiemy na piśmie w normalnym trybie, jak to jest przewidywane. Nie byliśmy w stanie przygotować na dzisiejszą sesję odpowiedzi.
Ale jeszcze pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko mam, może mi odpowiedź umknęła, może była udzielona. Ja pytałam o dwie ulice na Smochowicach. Ta sprawa ciągnie się 10 lat.
Ale pani radna, pan prezydent...
Czy naprawdę nie można udzielić odpowiedzi, kiedy zostanie udzielona odpowiedź, dlaczego nie została przez 10 lat? Czy to musi być na piśmie, nie można w tej chwili odpowiedzieć?
Znaczy ja myślę, że to pytanie
nie można dzisiaj odpowiedzieć. Ja dzisiaj nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to rzeczywiście przez 10 lat nikt nie udzieli odpowiedzi. Muszę to najpierw zostać sprawdzone, jakie odpowiedzi zostały mieszkańcom w tej sprawie udzielane, kiedy i dopiero wtedy będzie można udzielić pani radnej takiej odpowiedzi.
Przypominam, że 40 minut było na przygotowanie odpowiedzi na wszystkie dzisiaj zadane pytania, a pan prezydent powiedział, że wszystkie te, na które nie padły dzisiaj odpowiedzi, będą miały odpowiedź pisemną i myślę, że to pytanie również będzie ujęte w tej liczbie. Tu słyszę pytanie, w jakim terminie nastąpi ta odpowiedź. Panie prezydencie.
Są w terminie niezwłocznym, myślę, że na pewno nie dłużej niż w ciągu 14 dni. W takim trybie staram się odpowiadać na Państwa zapytania. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, jeszcze chciałbym odpowiedzieć na, poruszyć jeden problem, to może nie będzie niestety pełna odpowiedź, dotyczący budowy lodowiska w Parku Kasprowicza. A mnie w tej chwili jest to problem do podjęcia decyzji, dlatego że rozpoczęcie projektu inwestycyjnego zgodnie z tą dokumentacją, która jest w tej chwili przygotowana, uniemożliwi zagospodarowanie całego kompleksu Parku Kasprowicza zgodnie z rozstrzygniętym konkursem. Inaczej mówiąc, całe założenie, które zostało uległo u podstaw tego konkursu, nie mogłoby być realizowane. I w tej chwili należy dokonać wyboru. My jesteśmy jeszcze w trakcie analiz, czy jest możliwość realizacji tego lodowiska w innym miejscu, czy odstąpimy od realizacji lodowiska, czy jednak podejmiemy w Parku Kasprowicza, rezygnując wtedy z rozstrzygnięcia konkursowego i z proponowanych tam rozwiązań. Wydaje mi się osobiście, że przyjęte rozwiązania w wyniku konkursu są bardzo atrakcyjne dla Poznania i szkoda byłoby mi, aby rozpoczęta inwestycja przekreśliła tę możliwość. Ale jak powiedziałem, to jeszcze wymaga pewnych rozważań. Myślę, że w najbliższych dniach będą podjęte decyzje. Także szukamy alternatywnego rozwiązania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W związku z tym pan Przemysław Markowski, pytanie uzupełniające.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam pytanie, czy budowa tego lodowiska jest zgodna z obecnie obowiązującym planem dla tego terenu i czy ewentualnie budowa tych wieżowców, chyba 16-piętrowych, też jest zgodna z obecnie obowiązującym planem? Dziękuję.
Na tym obszarze nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy... Odpowiadam, nie mogą Państwo zadać pytania, ponieważ zgodnie z zapisem ordynacji proceduralnej nad udzielonymi odpowiedziami nie prowadzi się debaty. Jedynie osoba zadająca pytanie ma prawo do pytania uzupełniającego. To proszę taki przygotować punkt do porządku obrad, dyskusję na ten temat, ale... Przypominam, że porządek obrad na najbliższą sesję musi być podpisany do najbliższego piątku. Pani radna Katarzyna Kretkowska, pytanie uzupełniające.
Czy pan prezydent mógłby udzielić odpowiedzi na ostatnie pytanie, bo odpowiedź, że nie ma planu zagospodarowania, nie jest odpowiedzią na pytanie, które było zadane. Bo jeszcze jest coś takiego jak studium, które mogło lub nie mogło nie przewidywać tych
bloków. Ale pytanie dotyczyło zgodności z planem, którego nie ma, w związku z tym
ale pytanie dotyczyło zgodności z prawem lokalnym.
Z planem zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt 22 porządku obrad. Zamykam ten punkt i ogłaszam przerwę do godziny 15:00.